Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj spotkanie z autorem książki, panem doktorem Danielem Koresiem, związanym z Biurem Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, ale także współpracownikiem WBH.
Tak, pracownikiem.
Pracownikiem nawet. WBH. W cieniu wyroku na miasto. Historia pułkownika dyplomowanego Józefa Szostaka. Od razu się przyczepię o tytuł. Dlaczego taki tytuł, panie doktorze? Proszę się wytłumaczyć.
To był szczytowy moment jego kariery, kiedy wybuchało Powstanie Warszawskie, kiedy się ważyły losy Powstania Warszawskiego. On brał w nich udział, w tych decyzjach, w podejmowaniu ich i na pewno jakieś piętno odcisnął na tym. To jest jakby z jednej strony, czyli też wskazanie najważniejszego okresu z życia bohatera, którym się zajmowałem. A z drugiej strony, no, to jest to pewnego rodzaju fatum też samego wydarzenia, tak, które odcisnęło ogromny wpływ na historię dwudziestowieczną Polski. Wydaje się, że chyba jedno z najważniejszych wydarzeń dwudziestowiecznej historii Polski na różnych poziomach. Można to oczywiście rozpatrywać. Określenie wyrok na miasto pojawiło się, to nie jest mój pomysł, bo ja to wyjaśniam we wstępie, skąd się wzięło. To jest parafraza tak naprawdę. Po pierwsze tytułu książki profesora pułkownika Tadeusza Sawickiego, który sam siebie naprawił, to znaczy on wydał jeszcze w czasach PRL-u, będąc pracownikiem Wojskowego Instytutu Historycznego, książkę, w której powielał tezy stalinowskie na temat Powstania Warszawskiego, a 4 lata później napisał książkę tak jak powinna być napisana i wtedy napisał o wyroku na miasto. Potem tego określenia wyrok na miasto użył w znakomitej, podsumowującej syntezie o Komendzie Głównej AK i jej planach operacyjnych profesor Andrzej Sowa z Krakowa, który też przecież użył tego sformułowania, kto wydał wyrok na miasto. Więc z jednej strony jest to dla mnie wskazanie tego najważniejszego okresu z życia bohatera, z drugiej strony wskazanie na pewnego rodzaju traumę, nie tylko Szostaka, ale traumę Polski, tak naprawdę Warszawy, stolicy, miejsca najważniejszego z punktu widzenia kultury, polityki, gospodarki państwa. Traumę, którą podkreśla właśnie to określenie wyrok, no bo to był wyrok. Warszawa została zniszczona i do tego też w jakiś sposób Szostak rękę przyłożył.
A do tego dojdziemy, do tego całego sporu, bo proszę Państwa, to jest poważna książka. Książka naukowa, wygląda tak z boku, to jest prawie 700 stron, plus indeksy daje nam prawie 800 stron. Jest cała jeszcze, cały tutaj dodatek różnego typu ciekawych zdjęć, fotografii, dokumentów. Książka w ogóle też edytorsko bardzo ładnie wydana. Zwracam na to uwagę. Typograficznie też świetnie, bo to się dobrze czyta. Lubię taki druk i taką interlinię. Poważna sprawa, poważne dzieło. W 2019 roku także nakładem Instytutu Pamięci Narodowej ukazały się wspomnienia pułkownika Szostaka Moja Służba Niepodległej, którą pan redakcyjnie opracowywał. Czyli no, gdzieś ta postać jest dla pana ważna. Ona jest ważna. To nie jest tak, że sobie tego bohatera pan wymyśla, żeby uzasadnić swoją pracę naukową i badawczą. I zaraz do tego też dojdziemy. Ale jak pan trafił w ogóle na postać Szostaka i dlaczego no, tyle czasu pan mu poświęcił na pisanie takiej książki, to jest naprawdę poważna sprawa.
Zaczęło się od wspomnień. Zaczęło się od wspomnień, bo one wyszły jakby w pierwszej kolejności. Zaczęło się od wspomnień no, ponad 10 lat temu, tak mniej więcej. Ja się zajmuję biografistyką wojskową tak naprawdę od 20 lat już w tym momencie. No i gdzieś jest pewien zasób pamiętnikarski tych źródeł narracyjnych, czy opublikowanych, czy nieopublikowanych, z których się korzysta, no bo one ubarwiają narrację. No dokumenty są suche, dokumenty są oczywiście istotne z punktu widzenia faktografii, z punktu widzenia umiejscowienia często tych rzeczy, o których autorzy pamiętników piszą w sposób barwny, ale często bez właśnie tego umocowania gdzieś tam na osi czasu. Ale właśnie wspomnienia Szostaka funkcjonowały przez to, że wyszły w podziemiu w 86 pierwsza część, w 87 druga nakładem wydawnictwa polskiego Konfederacji Polskiej Niepodległej, którego Szostak pod koniec życia był członkiem, więc jakby to tymi ścieżkami się poruszało. A więc były znane, ale z drugiej strony były fatalnie wydane. No wiadomo, to jest był drugi obieg, malutka czcionka, fatalny papier. No takie sobie opracowanie, ale wiadomo, no wynikało to z tamtych, że w tamtych czasach Andrzej Szomański, który to opracowywał, no nie miał dostępu też i do źródeł, i do tego, żeby to solidnie opracować. A po pierwszej lekturze tych wspomnień doszedłem do wniosku, że to bardzo interesujący człowiek, w ogóle bardzo interesujące wspomnienia. Takie wydawały się autentyczne, takie przy wiadomo całym ładunku subiektywizmu, jakim źródła tego typu ze sobą niosą. To wydawało się właśnie, że warto je skonfrontować z innymi źródłami, czy ten człowiek, który miał niezwykle ciekawy życiorys, czy to, co on pisze, to jest rzeczywiście prawda w większym czy mniejszym stopniu. No i opracowując te wspomnienia, doszedłem do tego, że jednak w daleko idącym stopniu one są wiarygodne. To znaczy, on raczej nie koloryzuje, po prostu niektóre rzeczy pomija milczeniem, jeśli nie chce o nich pisać. No i to wstawiam w ciemno taką tezę, że robił to zupełnie świadomie. Ale to z kolei świadczy o nim dobrze jako o pamiętnikarzu, bo byli tacy pamiętnikarze, którzy po prostu bezczelnie ugali w pamiętnikach i jakoś im to kompletnie nie przeszkadzało, przekręcali rzeczywistość i potem ta rzeczywistość przez nich była wykrzywiona, a on no przynajmniej, że tak powiem, pomijał milczeniem to nie chciał przynajmniej kłamać. Dopiero potem, jak go poznałem już bliżej z perspektywy innych źródeł, wiedziałem, że to był człowiek, który się kłamstwem bardzo w swoim życiu brzydził, więc jakby pisząc nawet, podejrzewam, ręka mu nie chciała tych kłamstw czy przeinaczania rzeczywistości tak, jak ją pamiętał, żeby ją wpisywać na karty swojego pamiętnika. Więc zaczęło się od pamiętnika, od tego interesującego źródła narracyjnego. No, jakby od pamiętnika na zainteresowanie czy fascynacja pewnego rodzaju przeszła na postać Szostaka.
No, już się pojawiło słowo fascynacja. To fascynacja. Dlaczego, panie doktorze?
Myślę, że z paru powodów. No, przede wszystkim z racji kariery zawodowej. Tak się składa, że się interesuje też kawalerią. W okresie między wojną on był kawalerzystą. Tak? Mam szacunek i podziw dla legionów, dla tego czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej, a on jako bardzo młody człowiek do tych legionów wstępuje, tak naprawdę zaraz po maturze zostaje legionistą.
Tutaj prawie jak Józef Mackiewicz, który idzie na wojnę polsko-bolszewicką.
Dokładnie, więc on jako
na wojnę.
Bardzo młody człowiek przechodzi cały szlak praktycznie bojowy pierwszego pułku, no dam od 1915 roku, czyli tam bez tego pierwszego okresu. Potem bardzo szybko wstępuje do pierwszego pułku szwoleżerów, a więc ładna, chwalebna karta bojowa w tym okresie takim walki o granicę i niepodległość. Potem bardzo interesująca i specyficzna kariera w okresie międzywojennym, bo wywodząc się z pułku Beliny, będąc w szwoleżerach, zaprzyjaźnia się, tak to należy określić, z najbardziej barwną postacią okresu II Rzeczpospolitej, czyli Bolesławem Wieniawą Długoszowskim, którego był adiutantem w pułku, ale też takim człowiekiem, który chyba był wychodził dalece poza tę rolę adiutanta. Człowieka, bardzo mu bliskiego, takiego, który wspomagał go merytorycznie, ale też i brał udział w rozlicznych, że tak powiem, zabawach, które wiadomo, życie Wieniawy było usłane tego typu sytuacjami i Szostak w nich uczestniczył. Ale z drugiej strony też oprócz tego to nie był tylko kawalerzysta czy birband z Wieniawą, ale też człowiek, który miał ambicje ukończenia Wyższej Szkoły Wojennej, a więc tej takiej najwyższej uczelni wojskowej, zdobycia tego wykształcenia, ale też ukończył ją z bardzo dobrym wynikiem. I ostatnie 3 lata przed wybuchem wojny został wybrany przez Józefa Jaklicza i Wacława Stachiewicza do tego, żeby opracowywać polskie plany operacyjne, defensywne, które przygotowywano na wypadek wojny z 2 totalitarnymi sąsiadami Polski, czyli ze Związkiem Sowieckim w pierwszej kolejności, potem z III Rzeszą Niemiecką w drugiej kolejności. Do tego dochodzi potem jeszcze ten jego okres pracy konspiracyjnej, tak, gdzie zgodnie z tym swoim wykształceniem operacyjnym pracuje też nad tymi planami operacyjnymi w oddziale 3 Komendy Głównej AK, dochodząc do stanowiska szefa operacji, zastępcy szefa sztabu, a w powstaniu szefa sztabu czasowego, ale jednak szefa sztabu Komendy Głównej AK. A więc fascynująca kariera zawodowa. Potem też ten życiorys powojenny, który tak naprawdę udało mi się odkryć dzięki, szczególnie ten po wyjściu z więzienia, dzięki materiałom rodzinnym, a więc człowieka, który z jednej strony był sceptyczny co do konspiracji powojennej, ale to akurat cechowało praktycznie wszystkich wyższych dowódców Armii Krajowej, a z drugiej strony człowieka o pewnych zasadach, których nigdy w życiu nie złamał. Antykomunisty takiego o czystym charakterze, który uważał nawet za kolaborację z władzami komunistycznymi, zapisanie się do ZBOWID-u, czy w ogóle współpracę z jakąkolwiek instytucją, która reprezentowała majestat PRL-u.
A jednocześnie, przypomnijmy, musiał, bo chciał i żył w Polsce.
Tak, tak. Musiał, żył, chciał, żył skromnie, a nawet powiedziałbym biednie. Mógł żyć zupełnie inaczej. Wielu jego kolegów bliższych, dalszych wybrało inną ścieżkę, tak, taką, no powiedziałbym, łatwiejszą, co wcale ja ich nie oceniam strasznie negatywnie. To robili to nie dlatego, że chcieli strasznie wspierać PRL, tylko chcieli po prostu funkcjonować na jakimś poziomie normalności. On wybrał ścieżkę trudną, czyli ścieżkę, w której odrzucał kolaborację z PRL-em i wszystkimi instytucjami, które one reprezentowały. Odrzucał komunizm, odrzucał istotę tego systemu i wybrał ścieżkę po prostu człowieka na marginesie, całkowicie zepchniętego. Takich ludzi PRL, ja to przedstawiam bardzo wyraźnie, spychał na całkowity margines.
Tutaj warto dodać, że pan doktor przez jakąś tam część pracy bazuje jako na jednym ze źródeł właśnie na wspomnieniach wcześniej wymienionych, ale rzeczywiście wspomnienia kończą się moja służba niepodległej, wspomnienia pułkownika Józefa Szostaka na wyjściu z więzienia, czyli na lutym 1955 roku. Pan rekonstruuje historię dalej.
Tak, no on zaczął pisać te wspomnienia w 58 roku bodajże. On to gdzieś tam w takim liście, który do syna skierował, zaznaczył i pisał to do 63 roku. I zatrzymał się jakby na tym momencie wyjścia z więzienia. On to w tym liście wyjaśnia, że to są wspomnienia napisane dla syna, czyli nie do publikacji. Od razu zaznaczę, że miał za życia jeszcze parę propozycji publikacji tych wspomnień, nie tylko w kraju, ale też i na emigracji. Nigdy nie podjął się tego. Wydał tylko 2 krótkie fragmenty jakby. One nie są dokładnie kopią 1:1 wyjęciem tam jakby fragmentów z tych wspomnień, które się potem nazwano Moja Służba Niepodległej. Zaznaczam, że tytuł Moja Służba Niepodległej nadał KPN tak naprawdę, bo one się nazywały moje wspomnienia z mojego życia, bodajże się tak nazywały. Tak ten maszynopis się nazywał. I wydaje mi się, że on dociągnął je do momentu wyjścia z więzienia, bo uznawał, że tak naprawdę na tym się kończy jego moment no taki, nazwijmy, kariery służby, tak? Potem był, no był nikim, no był człowiekiem, który musiał dorabiać, bo nie dostał emerytury wojskowej, więc pracował tam do 70 któregoś roku życia, bardziej na stałe czy dorywczo. I chyba uznał, że nie ma za bardzo już o czym pisać. Więc on chciał przedstawić swoją jakby najbardziej chwalebną część swojego życia do momentu wyjścia z więzienia, więc więzienie też uważał za formę jednak czegoś, co no, po pierwsze niezasłużone, a po drugie, żeby syn pamiętał, że ojca potraktowano w taki sposób za taką służbę dla kraju. On to podkreśla zresztą wielokrotnie, z dużą goryczą. Właśnie to jest ta zapłata, którą w Polsce Ludowej otrzymał za wierną służbę ojczyźnie. No to było areszt śledczy, śledztwo, więzienie, no i zupełnie wyssany z palca wyrok na podstawie aktu oskarżenia, który bezpieka tak naprawdę przecież spreparowała i nie mający nic wspólnego z rzeczywistością.
Co to znaczyło być w drugiej RP, w tym środowisku wojskowym, ale też środowisku politycznym wokół marszałka Piłsudskiego? Co to znaczyło być baliniakiem?
Środowisko byłych legionistów samo się określało sitwą, jako jedno wielkie takie środowisko. Ci z boku, czyli którzy nie byli w legionach, ci, którzy nie byli szczególnie w pierwszej brygadzie, bo to była najważniejsza sitwa, to pierwsza brygada, ale istniała też sitwa drugobrygadowa czy trzeciobrygadowa, zawsze złośliwie mówili, że potem to się namnożyło tych legionistów, że była czwarta brygada, piąta, szósta, wiadomo, czyli karierowiczów, którzy chcieli, którzy, że tak powiem, przytulali się do etosu legionów, etosu piłsudczyków, żeby robić karierę tylko i wyłącznie na ich plecach. Wewnątrz tych sitw istniały pewnego rodzaju, i dość zhierarchizowane bym powiedział, grupy, które były takimi podsitwami albo mniejszymi sitwami, i one się opierały najczęściej na pewnych grupach wywodzących się żołnierzy czy oficerów z tych samych oddziałów w legionach. Jeśli najważniejszą sitwą była sitwa pierwszopułkowa, wiadomo, pierwszy pułk piechoty Józefa Piłsudskiego, to równie ważną sitwą była sitwa pierwszego pułku ułanów Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Ten pułk otrzymał szefostwo rzeczywiste, bo tak to się określa fachowo, nie patronat, tylko szefostwo rzeczywiste Józefa Piłsudskiego już w 1917 roku, tuż przed kryzysem przysięgowym. Odbierali oznakę za wierną służbę w tym czasie, jak odbierali to też i z pierwszego pułku piechoty Legionów, i byli w tym środowisku na pewno na czołowym wiodącym miejscu. Co to oznaczało? No nie oszukujmy się. No, oznaczało to, że mieli ułatwioną karierę, tak? Niektórzy na nią nie zasługiwali, bo jakby tylko i wyłącznie ich wyróżniało to, że przeszli być może chwalebnie kampanię wojenną w takim czy innym pułku, ale potem jakby ich umiejętności czy ich talenta no, były zbyt skromne, żeby zajmować eksponowane stanowiska, a jednak je zajmowali. Wiadomo, to jest ta patologia, która wynika w ogóle z tego typu funkcjonowania. Szostak był za to postacią jedną z kolei też z wielu, które zasługiwały na to, żeby go wyróżniać, który był pracowity, który pracował nad sobą cały czas, rozwijał się, miał chęć do tego, żeby się udoskonalać i żeby dążyć do czegoś lepszego, i miał talent wrodzony, żeby to tak rzeczywiście też tą wiedzę i ten rozwój kontynuować. A więc było to dla niego duże ułatwienie, ale z drugiej strony był człowiekiem, który pewnie nawet bez wsparcia szczególnego też mógłby dojść do stanowisk, czy bez protekcji mógłby to też osiągnąć. Zresztą on nigdy, chociaż mógł, nie korzystał z protekcji, albo przynajmniej ja o tym nic nie wiem, na przykład Wieniawy Długoszowskiego, a Wieniawa był znany z tego, że ze słabości do swoich rozlicznych znajomych, i czy zasługiwali na to, czy nie zasługiwali, bo to była jego słabość taka charakterologiczna. Popierał ich często bezkrytycznie. co też często właśnie jakieś różne miernoty z poparcia Wieniawy osiągały jakieś tam stanowiska wyższe w wojsku na przykład. Nikt nie jest doskonały.
No chyba go też wyróżniał charakter i pewnego rodzaju pryncypialność. Dlaczego tak sądzę? No jak pan pisze o maju 1926 roku, no to zachował się tak... No właśnie, jak się zachował?
Znaczy, jeśli chodzi o Szostaka, to Szostak w 26 roku był poza Warszawą w ogóle, tak?
Ale to była dyplomatyczna...
Nie. On był na kursie dowódców szwadronów, czyli był oddelegowany i to znacznie wcześniej. Kurs był długi, prawie roczny, więc to nie wynikało z żadnej dyplomacji. Był za to formalnie cały czas dowódcą szwadronu przybocznego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ówczesnego Stanisława Wojciechowskiego, który jak wiadomo odrzucił ofertę Piłsudskiego i znalazł się po drugiej stronie, że tak powiem, tej rządowej, a przeciwko Piłsudczykom. Szostak był rozdarty, no to on to o tym pisze i we wspomnieniach i tak zresztą wynika, że był rozdarty, no bo z jednej strony lojalność wobec przełożonego, szczególnie że szwadron przyboczny to jakby wskazywał bezpośrednio, kto był jego zwierzchnikiem. To nie tylko zwierzchnik sił zbrojnych i głowa państwa, ale to był też bezpośredni zwierzchnik szwadronu, którego należało bronić. A z drugiej strony lojalność wobec Piłsudskiego, wobec którego był bezgranicznie oddany. Co też charakteryzowało ludzi wywodzących się z jego środowiska. To bezgraniczne oddanie, takie bezwarunkowe oddanie Piłsudskiemu jako postaci najważniejszej według nich w ówczesnej Polsce.
Jaki był status w ogóle przed wojną oficera? I czym to się różni, bo pan się przygląda wojsku od dłuższego czasu. My w sensie jako zbiorowość, jako wspólnota jesteśmy w jakimś tam zakorzenieni jednak w wyobrażeniu oficera, a już tam moje pokolenie i wzwyż tym bardziej, Ludowego Wojska Polskiego, więc czym ten żołnierz Wojska Polskiego różnił się, czy wyróżniał się na tle żołnierza Ludowego Wojska Polskiego? Czym było w ogóle Wojsko Polskie w systemie władzy II RP?
Wojsko było kręgosłupem tak naprawdę II Rzeczpospolitej, przede wszystkim dlatego, że mit założycielski państwa wynikał ze zwycięskiej wojny tak naprawdę. W Polsce Ludowej to też w pewien sposób było, bo tak naprawdę mit założycielski Polski Ludowej też w pewnym stopniu stworzono, bo to był tylko mit, w przeciwieństwie do tego, co rzeczywiście się stało w latach 18-20. Wiadomo, Lenino, walka o Pragę, wał pomorski, zdobywanie Berlina, gdzie tylko byliśmy tam powiedzmy sojusznikiem Armii Czerwonej i odegraliśmy tam, wiadomo, mocno kontrowersyjne te były przewagi tej Armii Ludowej. W przeciwieństwie do tego rzeczywiście armia wygrała tę wojnę, obroniła państwo przed najazdem bolszewików. Siłą odebraliśmy Niemcom Wielkopolskę. Trzecie Powstanie Śląskie i przynajmniej odzyskanie części Górnego Śląska. Bunt Żeligowskiego, znowuż wojsko i zajęcie tak zwanej Litwy Środkowej. Wcześniej walki z Ukraińcami, obrona Lwowa, zajęcie Galicji Wschodniej. Wszystko dokonano rękami żołnierzy. Więc wojsko musiało być po prostu kręgosłupem, było podziwiane, służba w wojsku była elitarna. Oczywiście mówimy przede wszystkim o służbie oficerskiej, tak? Bo inaczej to postrzegamy z punktu widzenia poboru i jakby już też przede wszystkim potem tej mozaiki narodowościowej w II RP, żeby nie wyszło, że ja tutaj tworzę jakiś sielankowy obraz armii. Oficer zawodowy to był jeden z najbardziej elitarnych zawodów, jakie można było sobie wyobrazić w II Rzeczpospolitej. I takież też były wymagania wobec tego oficera. Oczywiście rzeczywistość bywała różna, bywały wybryki wszelkiego rodzaju. Jest tego, było całkiem sporo, ale też nie mieliśmy małej armii. Umówmy się, myśmy posiadali w okresie międzywojennym prawie 300-tysięczną armię, licząc z Korpusem Ochrony Pogranicza, którą utrzymywaliśmy jako armię zawodową. nie liczymy tego, co w przypadku mobilizacji, czyli ponad milionowa armia w przypadku mobilizacji. A więc patrząc nawet teraz na obecne nasze położenie, kiedy utrzymujemy w tym momencie trochę tam ponad 100 tysięcy żołnierzy, to też jaki to wysiłek był dla państwa utrzymanie tej armii. 25% bodajże budżetu szło tylko i wyłącznie na utrzymanie armii. Teraz mówimy o 3 czy tam 4% PKB, które idzie, a wtedy to ten wysiłek był tak przeogromny, ale też z drugiej strony zagrożenie. Teraz jesteśmy w Układzie Zbiorowego Bezpieczeństwa, czyli w NATO, tak? A ówczesne układy zbiorowego bezpieczeństwa raczkowały dopiero, tak? Piłsudski, szczególnie po 26 roku, przestrzegał przed udziałem w tych zbiorowych systemach bezpieczeństwa jako tych, które nie obronią nas tak naprawdę ani przed Niemcami, ani przed Związkiem Sowieckim. Dlatego zalecał te bilateralne stosunki i ułożenie się tak naprawdę z tym zagrożeniem, czyli z tymi najgroźniejszymi sąsiadami. Ale armia musiała być rozwijana, musiała być elitarna, bo armia miała Polskę obronić. Dlatego zresztą 1939 rok był takim szokiem dla społeczeństwa, bo ta armia tej Polski po prostu nie dała rady obronić. Chociaż propaganda wmawiała, że to zrobi.
No właśnie, Szostak miał takie rozpoznanie, że to Wojsko Polskie przedwojenne jest ciut anachroniczne, że następne starcie będzie miało charakter przede wszystkim wojny totalnej, a z drugiej strony no, wojny, która będzie jednak oparta o sprzęt, o brygady zmotoryzowane, no generalnie, że będzie innego typu wojną, gdzie miejsce dla kawalerzysty raczej nie ma.
No tak, Szostak miał duże rozeznanie w ogóle na temat tego, jak wojna będzie wyglądać, jakie są możliwości polskie, no bo przez ostatnie 3 lata, tak jak wspominałem już wcześniej, przed wybuchem wojny służył w oddziale 3 Sztabu Głównego.
Czym się ten oddział zajmuje? Może
on się zajmował planowaniem działań wojennych. To znaczy w tym sensie, że teoretycznie przygotowywał plany rozwinięcia, bo trochę inaczej podchodzono do wojny w tamtym czasie, to znaczy nie było armii zawodowej sensu stricto takiej, jak teraz mamy, bo jednostki miały różny stopień ukompletowania, zresztą tak jak teraz, tak? Ale teraz mamy jakieś, powiedzmy, oddziały, które można wysłać od razu. Wówczas to było problematyczne, trzeba było chociaż częściową mobilizację zrobić, trzeba było mieć jakieś plany, trzeba było przede wszystkim przygotować tak zwaną osłonę mobilizacji, czyli częściowo zmobilizowane jednostki wysuwano na przykład nad granicę po to, żeby nieprzyjaciel, no mówiąc krótko, nie wmaszerował sobie w głębię operacyjną, czyli w głąb kraju i zajął podstawy, w których miały się rozwijać te już jednostki mobilizowane. Tym wszystkim planami też transportowymi, bo to logistyka była wówczas strasznie skomplikowana. Państwo było dość spore, o specyficznych,
inny kształt granic.
O specyficznych granicach, ale też i różnie, z różnie rozwiniętą infrastrukturą, przede wszystkim kolejową, bo na kolei się to wszystko opierało. No, tworzyło to dość skomplikowany system, szczególnie, że nie było komputerów, nie było tej sztucznej inteligencji, która nas obecnie wspiera. Tacy ludzie jak Szostak, a była ich garstka, bo ich w szczytowym momencie rozwoju w oddziale Czucim było około 20 paru oficerów. To w ich umysłach, w ich głowach potem przenosiło się to na oleaty, czyli takie szkice, potem na mapy. Mnóstwo pracy ciężkiej, z wyrzeczeniem dla siebie, dla rodziny. Godziny często spędzane po prostu ślęczenia, śledzenia informacji, spinania różnych, często ze sobą sprzecznych i trudnych do pogodzenia rzeczy. No i tym się głównie oddział trzeci zajmował, więc przygotowywaniem tych planów operacyjnych. A więc z tego punktu widzenia on znał te możliwości polskie, jakie były, i że były stosunkowo niewielkie, ale znał też możliwości obce, bo wiadomo, że tworząc te plany, trzeba było wiedzieć, czym nieprzyjaciel dysponuje, tak? Czyli czym może nas zaskoczyć, jakie są jego możliwości poruszania się, mobilizowania, przerzucania jednostek, ale też możliwości bojowe, siła ognia, możliwości transportowe. Więc tę wiedzę miał znakomicie opanowaną. Oczywiście wiązała go tajemnica wojskowa, którą za czasów marszałka Piłsudskiego w wojsku no, że tak powiem, wniesiono na ołtarze niemalże, tak? Składano specjalne przysięgi wojskowe i to rzeczywiście było traktowane przez nie tylko tych oficerów, ale ich przełożonych jako bardzo istotną sprawę. To często się zauważa w opiniach służbowych, że jak jest zaznaczone, że umie dochować tajemnicy wojskowej i przełożony podkreślał to na przykład niebieskim lub tam czerwonym ołówkiem, co oznaczało, że było to ważne, istotne, zwracano na to uwagę. Ta tajemnica oznaczała, że on się nie mógł tym dzielić, ani z kolegami nawet, często nawet z kolegami od siebie z oddziału, bo oni się zajmowali w niewielkich grupach różnymi zadaniami i on na przykład koledze z pokoju obok nie mógł opowiedzieć na temat tego, jaką wiedzą dysponował, nie mówiąc już o tym, żeby informować kogoś spoza sztabu głównego, czy nawet jeśli to był najserdeczniejszy jego przyjaciel. A więc ta wiedza taka była trochę rzeczywiście elitarna i ona była zamknięta do tej wąskiej grupy. Oczywiście wiązało się to z różnymi rozterkami, problemami. Z drugiej strony zdawano sobie też sprawę z tego, że Wojsko Polskie nie ma szansy być lepsze, bo szanse były naprawdę relatywnie, żebyśmy mogli mieć oczywiście nieco lepszą armię, ale tylko nieco. Możliwości państwa, które zlepiono z niczego tak naprawdę w 1918 roku, zanim wyszło z tego najgorszego kryzysu, zanim się dźwignęło, no były takie, jakie były. I ta armia, którą w 1939 roku mieliśmy, była armią taką, na jaką Polskę było wówczas stać. Mówię, można było parę rzeczy zrobić może szybciej, parę rzeczy lepiej, ale czy to by miało ogólne przełożenie na tego, jak ten konflikt by przebiegał w 1939 roku, gdyby to na przykład inaczej pewne rzeczy zrobiono, nie jestem przekonany, że to by miało znaczenie. Większe znaczenie miało to, że w 1939 roku dość słabo dowodzili tą armią, ale to raczej, że tak powiem, jest kwestia naczelnego wodza, czyli następcy Piłsudskiego i ludzi, których on wybierał do dowodzenia armiami i tego, w jaki sposób, że tak powiem, ten system dowodzenia zorganizował. No bo to akurat było fatalne i to miało ogromne przełożenie na jakość konfliktu.
Wrzesień 1939 roku pułkownik Józef Szostak dowodzi 13. Pułkiem Ułanów Wileńskich.
Tak, no...
Jak wyglądał przebieg tej kampanii?
Znaczy, najpierw może tak tylko krótko, dlaczego akurat wyszedł jako dowódca pułku. To nie było tak, że on został obdarowany tym dowództwem tuż przed wybuchem wojny, bo chciano, nie wiem, jego ambicje zaspokoić czy coś takiego. To wynikało z czystej pragmatyki oficerskiej. On i tak bardzo długo zabawił w sztabie głównym, w oddziale trzecim, jako specjalista, dla którego trudno było znaleźć zastępstwo. A więc według pragmatyki on powinien już co najmniej z rok wcześniej odejść ze sztabu głównego, przejść ten etap dowodzenia oddziałem, czyli pułkiem, w przypadku kawalerii, bo w przypadku innych broni to też różnie bywało, po to, żeby otrzymać awans na pułkownika. To był jakby taki warunek sine qua non, od którego były nieliczne wyjątki w ogóle w Armii II Rzeczpospolitej, w których oficer bez przejścia właśnie tych szczebli kolejnych, tej pragmatyki, żeby dostawał kolejne awanse. I u niego to i tak, mówię, przeciągnięty z racji tego, że był specjalistą, dostał do wyboru akurat te dwa pułki, czy ten pułk 13 i 8 pułk strzelców konnych. Wybrał 13 pułk Ułanów, bo pułki strzelców konnych wśród kawalerzystów, szczególnie takich, którzy mieli jakieś poczucie elitarności, nie były aż tak poważane z racji swojej dość skromnej historii i też tej bojowej historii. A 13 pułk Ułanów miał piękną tradycję bojową z okresu wojny z bolszewikami, no bo wiadomo, oddział sformowany przez braci Dąbrowskich, słynnych Zagończyków z Wileńszczyzny. No i jakby ta tradycja bojowa, on sam o tym zresztą pisze, przeważyła. Wyszedł jako dowódca pułku. No, z jednej strony bardzo dużo, z drugiej strony byśmy powiedzieli skromnie. Tak? To był dla niego tylko etap w jakiś tam w karierze wojskowej. Gdyby był pokój, to dowodziłby tym pułkiem w zależności od tego, czy by mu szło lepiej czy gorzej. Rok, dwa, trzy, rzadko się zdarzały sytuacje, w której dowodzono więcej niż 5-6 lat. To już oznaczało, że coś z tym oficerem jest nie tak, jeśli nie ma dalej tej ścieżki, jakby nie wiedzieli, co z nim zrobić, no to, a nie był aż taki słaby, no to zostawał. W jego przypadku myślę, że góra 2 lata by zabawił, gdyby nie wybuchła wojna na stanowisku dowódcy pułku. Pewnie zostałby dowódcą, dostałby pełnego pułkownika i pewnie dostałby kolejne jakieś eksponowane stanowisko, być może w sztabie głównym tak samo. Pułków kawalerii było 40, no w 39 to prawda dwa odpadły, tak, bo pierwszy pułk strzelców konnych i 24 pułk ułanów zostały zmotoryzowane już w okresie wcześniejszym, a więc 38. Więc on był jednym z 38 dowódców pułków kawalerii. Pułków piechoty było 90 i tak moglibyśmy dalej mówić. A więc no, był w dość szerokim z jednej strony gronie, a z drugiej strony w dość wąskim gronie jednak tych dowódców, którzy no, byli już o szczebel dalej przed swoimi kolegami i też przed tym, żeby ta kariera być może wskoczyła na jeszcze wyższy poziom. Jako dowódca pułku na pewno nie miał łatwego zadania. Po pierwsze, że trafił do północnego zgrupowania Armii Prusy, czyli tego odwodu naczelnego wodza, faktycznie rzecz biorąc, który śmigły ryc nie wiadomo dlaczego tak naprawdę zamienił w armię drugiego rzutu, bo jako odwód on powinien się znajdować w nieco innym miejscu niż tak naprawdę się znalazł i nie w takiej sytuacji powinien wchodzić do wojny, w jakiej wszedł i nie taki dowódca powinien nim dowodzić, jakim nim dowodził, czyli Stefan Dom Biernacki, który swoim stylem dowodzenia po prostu tę armię wytracił w sposób dość kontrowersyjny. A więc widniał nad tym wszystkim jakieś takie fatum też i pech, że to było akurat w tej armii. Wileńska Brygada Kawalerii, w której się znalazł, nie miała praktycznie szansy jako zwarta jednostka walczyć. Była głównie przesuwana, przygotowywana, ciągle w odwrocie, ciągle w napięciu, ciągle pod bombami nieprzyjaciela i nieprzyjacielskiego lotnictwa. Gdy wreszcie tego 9 września nad Wisłą w okolicy Maciejowic i Kozienic weszła do boju, była już tylko dwupułkową brygadą, no bo tylko tyle zostało z tej brygady. 23 pułk ułanów nie na czas, że tak powiem, się zebrał ze stanowisk do odwrotu i został odcięty w trakcie tego odwrotu. W czasie tej jedynej walki Wileńskiej Brygady pułk Szostaka był jeszcze pułkiem przeznaczonym, różnie piszą, albo w odwodzie, albo w drugim rzucie, ale w tej walce brał udział szwadronami, jak już coś, tylko i wyłącznie. Do tego doszła przeprawa nocna przez Wisłę z 9 na 10 września, która była w czasach pokoju bardzo trudnym zadaniem, żeby brygadę kawalerii, głównie tu konie są tym kłopotem, bo koń to był środek transportu dla kawalerzysty. Bez konia kawalerzysta stawał się piechurem, tak? Ale też jakby inaczej był szkolony na wiele rzeczy. Więc ten fatalne forsowanie Wisły, rozproszenie się brygady, no to wszystko miało ogromny wpływ na niego, na jego też postrzeganie tej wojny, na to, no też po prostu jak pamiętał wojnę 20 roku, kiedy chwalebnie walczył, brał udział w szarżach, kiedy dotrzymywał virtuti militari, jakby ta wojna się zupełnie inaczej mu jawiła niż ta, która była w 39 roku i nie był w tej kwestii wyjątkiem. Za to ostatni etap tej kampanii, czyli ten po 10 września do końca tak naprawdę jego kampanii, który nastąpił po 24 września, no to jest ten okres, kiedy on przynajmniej wykazał inicjatywę, zebrał ludzi z różnych rozproszonych oddziałów. Na czele takiego kombinowanego, zorganizowanego ad hoc pułku przeszedł prawie 200 kilometrów, żeby się połączyć z wycofującymi się z północy oddziałami Armii Modlin, czy tak zwanego Frontu Północnego. i wziął udział w pewnym takim etapie, elemencie tej drugiej bitwy o Tomaszów Lubelski. Takie jako szersze starcie, a tak naprawdę taki wycinkowy bój, próba przedarcia się na południe i przejście tak naprawdę na Węgry lub do Rumunii, gdzie pułk został rozbity tak naprawdę.
Jak przyjął 17 września 1939 roku, czyli atak Sowietów na Polskę?
Trudno jest nam tak naprawdę powiedzieć, bo na pewno się on się jakoś tam dość mocno na ten temat nie uzewnętrznia w swoich wspomnieniach, a z innych źródeł nie mamy takich informacji. No zapewne przeżył to tak samo jak inni oficerowie Wojska Polskiego. Jako z jednej strony wiarołomność sąsiada, który miał przecież podpisany układ o niestosowaniu przemocy we wzajemnych relacjach i to obowiązujący tenże układ. A z drugiej strony też pewnie mógł to składać też na karb pewnego rodzaju takiej niefrasobliwości władz polskich, które były ostrzegane. On też miał jakby wiedzę o zagrożeniu sowieckim bardzo mocno, bo Plan Wschód w znacznym stopniu był jego dziełem, więc... Choć z drugiej strony też zdawał sobie zapewne sprawę z tej, jaka przewaga jest ogromna po stronie Sowietów. I to, że dwa państwa, dwie wojny, znaczy w ogóle walka z dwoma agresjami w ogóle nie wchodziła w rachubę, w żadnych kalkulacjach operacyjnych, w żadnych kalkulacjach sztabowych. To oznaczało upadek państwa. Tak to też określano, tak to Piłsudski też jako pierwszy określił i potem, że w ogóle nie można było rozpatrywać czegoś takiego. Więc to wiedział, że państwo przestaje istnieć. Jeśli jeszcze z Niemcami można było próbować toczyć walkę, ale nie z Niemcami i ze Związkiem Sowieckim.
Co dzieje się po wrześniu 1939 roku? Jak uniknął zatrzymania, aresztowania? Jak znalazł się w konspiracji, której chyba nie lubił?
Tak, no jeśli chodzi o konspirację, to też nie był wyjątkiem. On nie miał akurat w swojej karierze tego konspiracyjnego wątku, który wielu Piłsudczyków miało na przykład w Polskiej Organizacji Wojskowej. Wielu też wcześniej w Organizacji Bojowej PPS. Tak więc jakby ten gen konspirowania u Piłsudczyków był silny, ale raczej u jego starszych kolegów. On będąc rocznikiem 1897 po prostu do Organizacji Bojowej PPS nie mógł należeć. No, być może nawet i z poglądów politycznych niekoniecznie mu tam do PPS-u było strasznie blisko, ale też przede wszystkim dlatego, że był za młody, tak? W POW też akurat tak jego losy się pokierowały, że co prawda był przez parę dni wykazywany, dlatego trafił tego batalionu warszawskiego w 1915 roku, który przecież POW organizował, ale to faktycznie był tylko epizod, nic nieznaczący. No więc nie mając tego genu, który miało wielu Piłsudczyków starszych, no po prostu nie czuł się dobrze. On był oficerem zawodowym. On był przyzwyczajony do tego, że codziennie zakłada na siebie mundur i nie zdejmuje go, tak jak teraz w wojsku po godzinie 15:30, jak się wychodzi za teren koszar, tylko po prostu w tym mundurze. To jest jego druga skóra. Ci ludzie sobie nie wyobrażali czegoś takiego, że mogą funkcjonować jako cywile, a przy okazji trochę udając wojsko tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Zdradzało ich wszystko, zdradzała ich postawa, zdradzało ich sposób mówienia, sprężystość, krok. Zresztą to są kwestie znane też jakby i podnoszone w literaturze na temat konspiracji polskiej Armii Krajowej, gdzie właśnie niechętnie kierownictwo konspiracji wystawiało do ważnych funkcji wysokich stopniem oficerów przedwojennych zawodowych, czy nawet niższego stopniem, bo oni byli przyzwyczajeni do zupełnie innej dyscypliny, do zupełnego innego funkcjonowania. To też się przekładało na sposób funkcjonowania w ramach organizacji, wymagań wobec podwładnych. Dlatego się lepiej sprawdzali, szczególnie w wywiadzie i kontrwywiadzie, na przykład oficerowie rezerwy albo w ogóle ludzie, którzy z wojskiem byli bardzo luźno związani, na przykład tylko zasadniczą służbą wojskową w okresie międzywojennym. No i Szostak był kwintesencją tej sprawy. To jest jakby jedna rzecz. On uniknął jakby aresztowania. No nie tyle nawet aresztowania, co prawda ujawnienia i to by się skończyło po prostu jego wysłaniem do obozu jenieckiego. On jakby... Mam wrażenie, że równie niechętnie nie chciał iść do niewoli, jak niekoniecznie chciał konspirować bardzo. No co się sprowadziło do tego, że no w dość prosty sposób uniknął niewoli, no bo w tamtym czasie, w końcu września 1939 roku, na Lubelszczyźnie, na której on się znalazł, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju bałaganem, galimatiasem. Z jednej strony Niemcy, którzy zaszli za daleko, wycofywali się, a wchodzili dopiero w to miejsce Sowieci. No bo to wynikało po pierwsze z układu Ribbentrop-Mołotow, tego podstawowego, a potem tych jeszcze poprawek, które nanoszono 28 września, które też były tą korektą graniczną. Tak więc te strefy wpływów były różne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kończące się działania wojenne powodowały, że Niemcy no też... nie zajmowali się wyłapywaniem Polaków, którzy się tam po różnych lasach, szczególnie że Lubelszczyzna z tych lasów, że tak powiem, słynie i słynęła w tamtym czasie. A więc, że tak powiem, on miał taką sytuację razem ze swoim dowódcą, pułkownikiem Karczem, że został przez Niemca, przez oddział niemiecki gdzieś tam zostali schwytani, powiedzieli im, to idźcie tam, jest punkt zborny w tej wsi, tam się zgłosicie i tam was do niewoli tam wezmą. To była sytuacja wcale nie wyjątkowa. To w tamtym czasie na Lubelszczyźnie dość właśnie częsta, że Niemcy już tak upojeni też zwycięstwem niekoniecznie przywiązywali do tego straszną wagę i tych Polaków puszczali, idźcie tam i ten. Wielu szło, wielu uciekało, po prostu nie dochodziło do tych miejsc. I tak zrobił Szostak z Karczem. Ale w przeciwieństwie właśnie do Karcza, który jakby od początku się włączył w działalność konspiracyjną, to on, można powiedzieć, że się migał przez długi czas. Migał się, to znaczy nie do niewoli nie chciał iść, ale też jakoś to podziemie niekoniecznie mu pasowało. On oczywiście to tłumaczy we wspomnieniach, że dowiedział się, że to generał Karaszewicz-Tokarzewski, za którym on nie bardzo przepadał, bo to te teozofia i różne jakieś tam dziwne, według niego takie szamańskie niemalże zachowania, co on traktował jako mało poważne po prostu. Więc odrzucił jakby, żeby służbę zwycięstwu Polski, a wiadomo, nie będąc, że tak powiem, w kursie dzieła, nie śledził przemian, jakie zachodziły dość dynamicznie w zmianach organizacyjnych polskiego państwa podziemnego. Więc twierdzi, że dopiero w 1941 roku, jak się dowiedział, że Rowecki stoi na czele organizacji, że tu Sikorski wydał rozkaz, że oficerowie, którzy się ukrywają, mają wstępować do konspiracji. No i tam i przede wszystkim nawiązał kontakt też jakby bezpośredni z ludźmi, którzy służyli już w Związku Walki Zbrojnej. I to go jakoś tam pchnęło do tego, żeby się do konspiracji zapisać. Choć ja mam pewne podejrzenia, że też mogły być sytuacje takie osobiste, bo on się ukrywał, nie ujawniał, ukrywał się po majątkach różnych, ziemskich. No i w jednym z tych majątków poznał kobietę, z którą był potem związany emocjonalnie w okresie wojny. On miał żonę przed wojną, ale tak powiem chyba najprawdopodobniej, bo to nie jest do końca pewne, nie znalazłem potwierdzeń źródłowych, to małżeństwo już w momencie wybuchu wojny było takie... no, mocno rozluźnione, no i on być może wiążąc się z tą kobietą w tymże majątku, który należał do jej matki, no po prostu zrobiło mu się też i wygodnie gdzieś tam w tym. No ale obowiązek ostatecznie zwyciężył i on do tej konspiracji się zgłosił.
W końcu staje się szefem oddziału 3 Komendy Głównej ZWZ AK.
No droga
co
do,
przeważyło?
Droga do tego była, że tak powiem, nie taka prosta, bo on się zgłosił w 1941 w sierpniu. Tak wynika przynajmniej z jego wspomnień. Choć już chyba w lipcu próbował pierwsze kontakty nawiązać. Próbował przede wszystkim nawiązać kontakt z Januszem Albrechtem. To był jego przyjaciel z pierwszego pułku szwoleżerów, człowiek, którego znał ponad 20 lat, też z pierwszego pułku Łanów Beliny. Tutaj w książce są fotografie ich tam z okresu międzywojennego. I on chciał przez Albrechta się dostać do konspiracji. Albrecht w lipcu 1941 roku został aresztowany przez gestapo. To wiadomo, był już w Radomiu przesłuchany przez radomskie gestapo. Potem przecież go zwolniono na to słowo honoru. Podjął pewne zobowiązania. Sprawa jest znana. Jak to się dla niego skończyło? Honorowe samobójstwo na początku sierpnia 1941 roku. On o tym nie wiedział. Takimi wprowadzającymi zresztą też do konspiracji było dwóch oficerów szwoleżerów i beliniaków, czyli Aleksander Hrynkiewicz i Mieczysław Biguszewski, czyli dwóch szefów struktur tutaj ZWZ-u na terenie Warszawy, późniejszych szefów obwodów. I to oni go w to wprowadzali. No i ostatecznie jak się spotkał, to się spotkał z Tadeuszem Pełczyńskim i z Stanisławem Tatarem, tak? To znaczy najprawdopodobniej już wiedziano, z kim mamy...
To potem zaciążyło na sierpniowych historiach z 1944 roku.
Tak, tak, tak. Przede wszystkim wiemy z przekazów, że Rowecki zadecydował o tym, że ma iść do pionu operacyjnego zgodnie ze swoją tą specyfiką pracy w okresie przed wojną, tak? Czyli był w oddziale trzecim, a z kolei oddział trzeci w Komendzie Głównej AK był strukturą bardzo, bardzo taką niewielką, tworzoną przez Albrechta, potem przejętą przez Tatara, gdzie on sobie dobierał ludzi bardzo, że tak powiem, ostrożnie. Ich było niewielu, bo nie było potrzeby też posiadania. Wiadomo, oni się mieli zajmować tym, czym się zajmował w gruncie rzeczy sztab główny przed wojną. Tworzeniem planów powstania powszechnego. Potem do tego doszła jeszcze akcja Burza, ale to już wynikało jakby z dalszych rozwojów, że tak powiem, sytuacji na froncie i z tym, jak ewoluowało podejście Polskiego Państwa Podziemnego i rządu londyńskiego w ogóle do spraw Związku Sowieckiego i ten. A więc... Tatar był człowiekiem, który wywodził się z armii rosyjskiej. O poglądach, wbrew temu, co on potem twierdził, że on miał poglądy lewicowe, to nie jest prawda. Tatar miał poglądy zbliżone bardziej do polskiej prawicy, czyli do narodowej demokracji. Sam był z rodziny chłopskiej, konserwatywnej, a więc to wszystko się jakby zgadzało. Ale jako ten konserwatysta i ten człowiek, który do endecji był zbliżony, przejął pewne podejście do Rosji, takie, którym się też przynajmniej część endecji charakteryzowała, czy do pewnego momentu endecja się tym charakteryzowała, czyli pewnej postawy takiej podziwu wobec Rosji, a z drugiej strony też potrzeby dogadania się z tym sąsiadem i dobierał pod tym kątem współpracowników. Nie wiemy, bo nie mamy przekazów tak naprawdę, jak to się stało, że Tatar zaakceptował Szostaka jako Piłsudczyka, człowieka bezgranicznie zakochanego w Piłsudskim, w ogóle mającego przez to zupełnie inne postrzeganie Rosji jako raczej naszego wroga, z którym się nie ma szansy dogadać, którego trzeba pokonać, którego trzeba trzymać na dystans, a nie z nim się wiązać jakimkolwiek sojuszem. Nie wiemy, nie wiemy. Być może zatajał swoje poglądy wobec Tatara, a może tamten po prostu uznał, że w jego ekipie przyda się ktoś, kto ma inne spojrzenie opozycyjne wobec tego, które na przykład on reprezentował, czy inni współpracownicy Tatara. I tu należy wskazać na dwóch, czyli Jerzego Kirchmajera, który rzeczywiście miał lewicowe mocno poglądy i tę lewicowość i też tę pod tym kątem lewicowość, a Rosja troszkę inne podejście, ale też wskazujące na potrzebę dogadania się z Rosją. I tym Tatara bardzo mocno też zarażał. I z drugiej strony Z drugiej strony Marian Drobik, wujek, późniejszy szef oddziału drugiego, czyli wywiadu Komendy Głównej AK, który wiadomo był znany z tego słynnego memoriału, który najprawdopodobniej był przyczyną jego śmierci, to opisał Władek Buchak z Andrzejem Kunertem w tej znakomitej książce o wywiadzie Komendy Głównej AK. I to była ta ekipa tak naprawdę Tatara, z którą on się kontaktował i z której dawał zadania do wykonania w zaciszu najczęściej domowym. To znaczy Szostak jako oficer szwoleżerów, który praktycznie całe swoje życie służbowe przesłużył w Warszawie, będąc jeszcze szefem, dowódcą szwadronu przez 4 lata, dowódcą szwadronu przybocznego prezydenta RP, a więc na wszystkich uroczystościach, na wszystkich paradach, jechał na czele szwadronu, no był znany warszawiakom, a że jak można popatrzeć na jego zdjęcie, był dość charakterystycznym oficerem, dość wysokim jak na kawalerzystę, z charakterystyczną twarzą. Moje córki nomen omen twierdzą, że przypomina Siliana Marfiego i jak zobaczył okładkę, powiedział: o, Oppenheimer, że przypomina Siliana Marfiego. Być może, nie wiem, jakoś tak nie dostrzegam tego do końca, ale coś w tym jest. Więc był schowany. To znaczy Szostak nie mógł w konspiracji być kimś, kto będzie musiał się poruszać dużo po mieście, no żeby po prostu nie być zdekonspirowanym w prosty sposób. To, że i tak był zdekonspirowany jak całe polskie podziemie, to jest sprawa jasna, bo Niemcy doskonale sobie zdawali,
kto jest kim.
Kto jest kim, łącznie z Szostakiem, którego też z pseudonimu mieli rozpoznanego na gestapo. No ale, że tak powiem, nie chciano kusić losu. Dlatego ten oddział trzeci jako taka komórka analityczna bardziej, czyli taka teoretyczna, czyli do momentu, kiedy powstanie nie wybuchało, kiedy ona się stawała z kolei elementem sztabu, który miał się zajmować nadzorem już walki czynnej, no to oni, no w gruncie rzeczy, ich cała praca sprowadzała się do takiego ślęczenia właśnie nad regulaminami, nad mapami, nad teoretycznym opracowywaniem rejonów koncentracji, przerzutów, etc., etc. W warunkach konspiracyjnych tym, czym się zajmował do 1939 roku w sztabie głównym.
Jakby napisał, czy jak napisał Tadeusz Kattelbach, o roku 1943, rok złych wróżb, czyli początek przegranej wojsk niemieckich, parcie Armii Czerwonej w kierunku zachodu, także w kierunku granic przedwojennych II RP. Zmiana nastawienia, a z drugiej strony no, tajne rokowania w Teheranie, co nieco dociera już do polskich władz, że tutaj, jeśli chodzi o Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta, no, stosunek do Stalina nie jest stosunkiem zgodnym z wizją, jaką ma polski czynnik polityczny czy wojskowy. Wiadomo, że ta Armia Czerwona, czy sam Józef Stalin jest z dystansem, na pewno przez Churchilla, mniejszym przez Roosevelta, ale hołubione, że tutaj żadnych ustępstw względem polityki Stalina nie będzie. No i właśnie jakiegoś rodzaju próba, nie wiem, odpowiedzi, reakcji, no bo jak można nazwać akcję burza, która poprzedza, czy ma poprzedzać powstanie warszawskie?
No właśnie akcja...
Jakiego rodzaju kalkulacje to są wojskowe?
Właśnie, znaczy akcję burza nie wolno traktować na pewno jako tylko akcji wojskowej, bo to było przede wszystkim działanie polityczne środkami militarnymi. To było coś, co wymyślono właśnie w sytuacji takiej dość kryzysowej i przede wszystkim wymyślił to rząd, a podłapał z drugiej strony Tatar tutaj na miejscu w kraju. Bo u Mikołajczyka, który po Sikorskim został premierem rządu i tak naprawdę zagarnął najważniejsze kompetencje. To trzeba o tym pamiętać. Że co prawda rozdzielono stanowiska naczelnego wodza i premiera, bo Mikołajczyk Stanisław został premierem, Kazimierz Sosnkowski został naczelnym wodzem, ale stanowisko naczelnego wodza wyszło z tego rozdziału osłabione, a stanowisko premiera wzmocnione, czyli polityka zaczęła dominować nad wojskiem po śmierci Sikorskiego. On, wcześniej to on, wiadomo, sam ustalał proporcje tego, tak jak mu to było wygodne. Oczywiście można uznać to za normalne, tak? Jednak nawet obecnie czynnik polityczny decyduje o użyciu sił zbrojnych, tak? Problem polegał na tym, problem leżał w Mikołajczyku i w jego ekipie, która miała diametralnie różne spojrzenie na problem Sowietów, problem relacji alianci, Sowieci i też umiejscowienia roli Polski w tym wszystkim. Diametralnie inna była pozycja i spojrzenie na to wszystkiego Sosnkowskiego, który, tak jak mówiłem, był osłabiony jako naczelny wódz, bo musiał wszystkie istotne kwestie, potencjalnie podlegało mu podziemie zbrojne w kraju, ale wszelkie decyzje musiał konsultować z rządem. To się potem odbija fatalną czkawką właśnie w okresie przedpowstańczym, kiedy zarzuty po wojnie, w tej dyskusji, która trwała na emigracji przede wszystkim. Dlaczego Sosnkowski nie wydawał jasnych, twardych, jednoznacznych zakazów, a on tłumaczył. Był legalistą. Nie mogłem. Ja sugerowałem, bo mogłem, to mogłem robić. Mogłem sugerować jako naczelny wódz ze swojego doświadczenia. Zróbcie tak i tak. A oni zrobili tak, jak im podpowiadało i szeptali politycy do ucha, bo to pasowało im do ich koncepcji. Ta zbieżność koncepcji tak naprawdę czynników wojskowych najważniejszych w kraju, czyli Komendy Głównej AK, ale też w pewnym stopniu tej politycznej, też dominującej nad wojskową, czyli delegatury rządu, czy potem tej Krajowej Rady Ministrów, żeby wzmocnić tę siłę przedstawicielstwa politycznego w kraju, im nadano to miano Krajowej Rady Ministrów. Z tym nad tą czynnikiem wojskowym. Choć tutaj akurat była zbieżność w przeciwieństwie do emigracji. I w akcji Burza tak naprawdę pojawia się ta rysa, która trwa do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Ona przede wszystkim wzięła się z fatalnej, złej oceny tego, jak się zachowają wobec Polski bolszewicy. Wiadomo, w kwietniu 1943 roku Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne z rządem polskim, jedynym legalnym w Londynie.
Czyli układ Sikorski-Majski z 1941 roku.
Układ Sikorski-Majski to był w ogóle też specyficzna sprawa, bo to długo by dyskutować w ogóle o tym układzie. Jakie ono miało znaczenie, jaki miał wydźwięk, bo też jakby z punktu widzenia dyplomacji on był też bardzo specyficzny. Ale w każdym razie zerwano relacje dyplomatyczne, pretekst, wiadomo, odkrycie grobów katyńskich, komunikat rządu polskiego, wiadomo, to wszystko miało swoje konsekwencje. To był tylko pretekst. Czy Stalin na ten pretekst czekał od dawna, znalazł ten pretekst? Przecież wiadomo, gdy w grudniu 1941 roku Sikorski przylatuje do Moskwy, jest formowana Armia Polska, czy tak zwana Armia Andersa, Armia Polska w ZSRR, to przecież w tym czasie wylatuje grupa inicjatywna PPR-u na ziemię polskie. Jego agentura tu umieszczona w postaci Gwardii Ludowej, też i właśnie Polskiej Partii Robotniczej, pogrobowca po KPP, zaczyna być coraz silniejsza. W początku 1943 roku jest już na tyle, te struktury są zorganizowane, że zaczyna jawnie stawiać. Gdy tworzy dywizję kościuszkowską, to już wiadomym było, że stawia na zupełnie innego konia. Ale można było mieć jeszcze nadzieję. I te nadzieje politycy mieli, a Sosnkowski jako realista i znający Rosję znakomicie ich nie miał. On wiedział, że Stalin gra już tak naprawdę na zupełnie innego konia. Że jeśli pozwolimy mu, to będzie nas rozgrywał tak, jak będzie chciał. Że będzie rozgrywał polskie podziemie, że będzie rozgrywał polski rząd, a to on z każdym dniem właśnie słabnięcia armii niemieckiej, słabnięcia Wehrmachtu na froncie wschodnim i kolejnych sukcesów staje się coraz silniejszy. I że wkroczy na ziemię polskie już nie jako ten, którym był w 1941 roku, osłabiony, wystraszony, oczekujący pomocy od Brytyjczyków czy od Amerykanów. Nie, on będzie już butny i będzie już tym Stalinem, który jeszcze na dodatek chce się na Polsce zemścić za klęskę w 1920 roku, którą Stalin zawsze, wiemy o tym, traktował bardzo osobiście, walcząc na tym froncie w 1920 roku z Polakami i też jakby przegrywając tę wojnę. I stąd się wzięła akcja Burza. Politycy zasugerowali, że my możemy wykonać taki gest wobec Sowietów, żeby im pokazać, że jesteśmy nie tylko sojusznikami naszych sojuszników, że oni są sojusznikami naszych sojuszników, ale żeby nawiązali z nami ponownie relacje dyplomatyczne, no bo wkraczając na ziemię polskie, no oni będą je zajmować, no i co? No to znaczy, że wyzwalają je dla nas, tak? Przecież no musimy nawiązać z nimi relacje, żeby pokazać, że nie tylko jesteśmy tu w Londynie, ale mamy struktury tam w kraju, tak? No to trzeba się ujawnić. Trzeba ujawnić z jednej strony struktury polityczne, te, które istnieją, delegatur tych okręgowych, powiatowych. Wiadomo, przecież kraj okupowany był pokryty całą siatką tej struktury administracyjnej podziemnej. I z drugiej strony trzeba też pokazać, że my czynnie jeszcze się włączymy do tego. Zmobilizujemy struktury wojskowe, utworzymy zwarte oddziały partyzanckie i będziemy wspierać Armię Czerwoną w zbożnym dziele wyzwalania Rzeczpospolitej, oczywiście dla nas, czyli dla rządu Stanisława Mikołajczyka, rządu Rzeczpospolitej, który wówczas chwilowo bawił w Londynie. Te plany opracowywał Tatar z Szostakiem. Z jednej strony nosiły one w pewien sposób znamiona powstania powszechnego, ale nie do końca, bo po pierwsze miało być falowe. Powstanie powszechne miało mieć trochę inny charakter. Miało z jednej strony skupić się, żeby dywersja miała odciąć Niemców od zaplecza, a na tym zapleczu, które głównie się miało opierać na takim trójkącie czy kwadracie, w którym centralne punkty to było Warszawa, Kraków, czyli ten jądro Polski przedwojennej, gdzie były najsilniejsze struktury konspiracyjne, tam miała powstać po prostu jedna wielka baza partyzancka. Tam ten kraj mieliśmy wyzwolić, alianci mieli nam przysłać wsparcie, brygadę spadochronową, samoloty miały dowozić amunicję, broń, miano mobilizować wojsko i tak doczekać, mówiąc krótko, dojścia Sowietów, czy też najlepiej sojuszników z Zachodu. A w przypadku akcji Burza mówimy o narastaniu. Czyli jak wkraczają Sowieci, tak się ujawniają kolejne elementy podziemia cywilnego i wojskowego.
Panie doktorze, czym był meldunek sytuacyjny numer 243 i kto napisał te słowa? Siły AK skłaniają się, siły AK składają się z tak zwanych plutonów powstańczych i oddziałów partyzanckich, są dziś zdolne do wykonania burzy. Przez znękanie tylnych elementów cofających się Niemców działalność nie może dać dużego efektu militarnego, jest jedynie demonstracją zbrojną.
Zacytował pan dokument znany historykom od lat. To jest paradoks jakby tego, że reinterpretacji źródeł. Źródła sobie często funkcjonują, leżą nawet na widoku, kto się wydał, edytuje. No to akurat zostało wyedytowane przecież w zbiorze nazwanym Armia Krajowa w dokumentach, rok 44. To tom, który wyszedł bodajże w 60. czy tam 70. którymś w Londynie, chyba w 73. roku. A więc potencjalnie jest znany od lat. Nikt nie za to nie zwrócił chyba uwagi na wewnętrzne sprzeczności, jakie występują w tym źródle, bo on jest, to jest tak zwany meldunek kwartalny, który komendant sił zbrojnych w kraju, czyli komendant główny AK, czy dowódca Armii Krajowej, te nazwy były jakby równorzędne, wysyłał co kwartał do Londynu, do sztabu naczelnego wodza, i w którym przedstawiał sytuację, jak tam wygląda. No i tutaj mamy właśnie dowód na to, że słowa te, przynajmniej te, które pan zacytował, to są słowa napisane, wyjęte najprawdopodobniej z meldunku Szostaka. To znaczy Szostak przedstawił, jak wygląda rzeczywisty stan organizacyjny i możliwości AK w momencie tuż przed wybuchem powstania warszawskiego. Że one były zdolne do rzeczywiście do zrobienia burzy, czyli do jakiejś akcji dywersji, czyli wystąpienia na tyłach, do szarpania, do nękania, do być może zajęcia jakiejś małej miejscowości, ale też tylko w bezpośrednim momencie ataku Sowietów, którzy muszą wesprzeć, no bo nie ma tyle ciężkiej broni, nie ma tyle broni maszynowej, nie ma moździerzy, nie ma tyle amunicji. Są żołnierze, to ich jest całkiem sporo, tak? Ale nie ma jakby tych możliwości. No, ci żołnierze są różnie wyszkoleni, bo jakby poziom szkolenia w strukturach tych podziemnych też bywał różny, mówiąc krótko. A w tym samym dokumencie, który tam też cytuję, tam pozostałe jego fragmenty, mamy zupełnie sprzeczne inne, które mówią o tym, że my możemy dokonać, możemy zrobić, możemy zająć, mamy siły, możliwości, a w ogóle może się to zdarzyć już niebawem. To jest dokument wysłany bodajże 14 lipca 1944 roku do Londynu. On został odczytany w Londynie dopiero w sierpniu, już po wybuchu powstania. A on tak naprawdę już nam mówi o tym, jak, że się pojawiają zupełnie odmienne oceny sytuacji w Komendzie Głównej AK na temat tego, po pierwsze, politycznie, co możemy oczekiwać od Sowietów, bo tam jest też i ta część polityczna i taka analiza polityczna. Czego możemy oczekiwać od Niemców? Też bardzo ciekawe, bo też jest mowa o tym, że armia niemiecka wcale nie widać oznak rozkładu, nie widać oznak rozpadu, a to była podstawa tego, żeby powstanie powszechne na przykład wybuchło. I zakładano, że tak jak w 1918 roku armia niemiecka, zauważymy oznaki ucieczki, rozkładu, paniki, rozluźnienia dyscypliny, co pozwoli nam, że tak powiem, wykorzystać ten chaos i odnieść sukces. Tutaj mamy zupełnie sprzeczne narracje, bo to jest zlepione z różnych raportów różnych oficerów Komendy Głównej AK. Szostaka jako szefa oddziału trzeciego i Ranka Osmeckiego jako szefa wywiadu. Kobry, czyli Okulickiego, Leopolda Okulickiego, który był szefem operacji, czyli formalnym zastępcą do spraw operacyjnych szefa sztabu Komendy Głównej AK. I ci różni ludzie mieli różne spojrzenie na bardzo kluczowe sprawy tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego.
Dobrze, i teraz zaraz przejdziemy do pewnego ważnego spotkania, które się dokonuje, które pan przypomina, 20 lipca 1944 roku na rogu ulicy Narbutta i Alei Niepodległości. Ale jeszcze nie do tego spotkania przejdziemy. Kto w nim wziął udział, to jeszcze bym krok wstecz zrobił. To znaczy, kiedy rodzi się właśnie i w czyjej głowie ta koncepcja powstania, które teraz, na dniach, w oparciu o jakie rachuby powinno, należy, żeby wybuchło właśnie w Warszawie.
W ogóle koncepcja powstania nie narodziła się tak naprawdę w kraju, tylko narodziła się na emigracji. I ojcem tej koncepcji był Marian Kukiel. Bo to on jako pierwszy na forum Rady Ministrów, bo on był ministrem obrony narodowej, członkiem rządu Mikołajczyka, już w październiku 1943 roku rzucił, to jest dyskusja jeszcze przed burzą, pamiętajmy, a może by tak wywołać jakieś takie niewielkie powstanie, ograniczone, zająć jakiś teren i ogłosić to za kawałkiem wolnej Polski i my tu Sowietów w ten sposób zaskoczymy normalnie, tak? Ich weźmiemy z zaskoczenia, że oni będą w szoku i będą musieli z nami nawiązać te relacje, bo to jakby się wszystko sprowadza do tego, że nawiążmy relacje z Sowietami, to wszystko się z nimi dogadamy. Jak już się ze Stalinem uda spotkać, pogadać, to my go przekonamy, że przecież wrogami nie jesteśmy i ten. W kwietniu 1944 roku przylatuje do kraju w końcu kwietnia Leopold Okulicki, pułkownik dyplomowany, który po ze skoku ze spadochronem, jak tylko jego nogi dotknęły polskiej ziemi, automatycznie, bo tak wynikało z pragmatyki, którą stosowano już od lat, stawał się, awansował o stopień wyżej, został generałem Brygady Wojska Polskiego. Wysłanym jako przedstawiciel, wydawało się, człowieka, który ma zupełnie inne spojrzenie na problematykę relacji z Sowietami, o wiele ostrożniejszą, o wiele bardziej pragmatyczną, czyli Kazimierza Sosnkowskiego, naczelnego wodza. Sosnkowski był człowiekiem, który miał dużo ufności wobec ludzi, których znał, ale też wierzył mocno w swoją siłę przekonywania. On tak samo myślał, że Tatara przekona do swoich racji, jak Tatar przyleciał mostem najpierw do Włoch, a potem do Londynu i zajął stanowisko zastępcy szefa sztabu naczelnego wodza do spraw krajowych, a więc tak naprawdę nadzorował sprawy wsparcia powstania, wsparcia armii krajowej, też materiałowego, ale wysłania cichociemnych szkoleń i tego typu rzeczy. Tak samo myślał Okulicki. Naczelny wódz w marcu 1944 roku był we Włoszech na inspekcji. Rozmawiał z Okulickim. Osobiście, godzinami długimi. Informował go o swoim stanowisku. Mówił mu, jak on widzi stanowisko Rosji, co się stanie, co powinno zrobić Armia Krajowa, co powinna zrobić Komenda Główna. Najprawdopodobniej Okulicki z pełnym przekonaniem przyjmował argumentację naczelnego wodza i jej nie kwestionował. Po wylądowaniu pytanie, czy już nieświadomie wprowadzał w błąd, czy świadomie naczelnego wodza wówczas we Włoszech, czy zmienił zdanie, tak jak twierdzi Pełczyński w jednym miejscu, że to Komenda Główna. My przekonaliśmy Okulickiego, że my tu będąc na miejscu mamy inną optykę, lepszą, bo my lepiej widzimy, lepiej wiemy, co się stanie i że on przyjął tę optykę ich, ale że mając tą niespożytą energię i charyzmę, że tak powiem, stał się motorem powstańczym. I trzeci element. I znowu wracamy do Kukiela. Początek lipca 1944 roku. Trwa ciągła dyskusja na łamach rządu RP w Londynie z Sosnkowskim, też między innymi. Sosnkowski ma wyjechać w lipcu 1944 roku na kolejną inspekcję do drugiego korpusu. Jest tam pilnie wzywany, żeby nie było, że to się mówi, że Sosnkowski tam jechał bunt robić, że mu tam coś nie pasowało. Był przede wszystkim wzywany przez dowódcę tegoż korpusu, Andersa, na tle pewnych fermentów politycznych, które w drugim korpusie zaczęły się pojawiać. To już Sowieci są już głęboko na terenie Polski. Tworzą Polskę za chwilę lubelską, tak? Rozbrajają AK wileńskie, rozbrajają za chwilę AK lwowskie, za chwilę AK lubelskie. To są dni tak naprawdę, nas dzielą od tych sekwencji, które się zaczęły po operacji Ostra Brama w Wilnie. I tady w czasie tej dyskusji ponownie wraca do tematu Kukiel, tego co powiedział w 1943 roku, w październiku. No zróbmy to powstanie w Warszawie na przykład. Zróbmy takie ograniczone, takie nie powstanie powszechne, tylko taką burzę w Warszawie. Zajmijmy po prostu Warszawę i znowu wywieźmy flagę i czekajmy na Sowietów, zobaczmy co się stanie. Podłapuje to Mikołajczyk, wysyła to w instrukcji do kraju. Już się pojawia sugestia, tam już się pojawia jakby podpowiedź, takie lekkie pchnięcie w tę stronę. A z drugiej strony 7 lipca Sosnkowski przed wyjazdem do Włoch wysyła bardzo ważne instrukcje, zdając sobie sprawę, że z tą łącznością może mieć różnie, w której też niestety pada bardzo nieszczęśliwe stwierdzenie o tym, że gdyby, i to jest pokłosie tego, o czym rozmawiano najprawdopodobniej na Radzie Ministrów, gdyby zaszła okoliczność bardzo taka korzystna z punktu widzenia militarnego, to można spróbować depcząc, jakby gdy Niemcy będą się już wycofywać, tylne straże niemieckie będą się wycofywać, to można spróbować zająć jakieś duże miasto rzeczywiście i tu spróbować je obronić, żeby pokazać, że rzeczywiście my jako Armia Krajowa, jako te siły zbrojne w kraju też chcą walczyć z Niemcami, zadać kłam bolszewikom. Pamiętajmy o tym za to, że Sosnkowski, wydając tę instrukcję, miał świadomość tego, że przyleciał tam Okulicki, to jest jego człowiek, przekonany przez niego, bo przecież z nim rozmawiał, bo przecież ten zapewne kiwał głową i mu pewnie obiecywał solennie, że jego wizję będzie prezentował w Komendzie Głównej AK, że tegoż Okulickiego wskazał na ważne stanowisko w AK osobną depeszą, że ma być co najmniej zastępcą komendanta głównego. Ostatecznie skończyło się na szefie operacji, zastępcy szefu sztabu, co i tak dawało mu pozycję człowieka numer 3 w komendzie głównej. A więc pisząc coś takiego, a mając Okulickiego, jak mniemał, po swojej stronie, uważał, że wie o czym pisze, że wyjaśnił Okulickiemu tak naprawdę, gdzie jego myśl zmierzała. Nie zdawał sobie za to sprawy, że Okulicki w tym czasie już był całkowicie po innej stronie, już był w innym miejscu.
Ale znowuż tutaj mamy takie zdanie, powstanie nie ma widoków powodzenia. Może ono udać się jedynie w przypadku załamania się Niemców i rozkładu wojska. W obecnym stanie przeprowadzenie powstania nawet przy wybitnym zasileniu w broń i współdziału lotnictwa i wojsk spadochronowych byłoby okupione dużymi stratami. Kto to pisze?
Tylko i wyłącznie Józef Szostak mógł napisać te słowa.
No i dochodzi do spotkania, o którym mówiliśmy, prawdopodobnie o godzinie 9:30 w kamienicy na rogu Narbutta i Alei Niepodległości spotykają się 4 osoby. Kto się spotyka? I co ustalają? O czym rozmawiają? No, to
warto tutaj wspomnieć jakby o okolicznościach tego spotkania, bo ono jest przede wszystkim pomijane w dotychczasowej historiografii. To znaczy, my mamy na rynku od lat setki, jeśli nie tysiące opracowań na temat Powstania Warszawskiego. Najczęściej dotyczące walk szczebla taktycznego, operacyjnego, no ale na pewno no, z operacyjnym jest znacznie gorzej. Ale na temat okoliczności powstania, to tak naprawdę mamy krótki rozdział wprowadzający do monografii Borkiewicza, jedynej wojskowej monografii Powstania Warszawskiego dotąd. To jest w ogóle paradoks historiograficzny, że minie 70 lat od momentu, kiedy wyszła jedyna monografia wojskowa Powstania Warszawskiego. No i mamy książkę wielokrotnie wznawianą, choć niekoniecznie zmienianą, tam do aneksy się pojawiały, ale treść zasadnicza stawała ta sama, czyli ta dyplomatyczna historia Powstania Warszawskiego, a faktycznie dotycząca tylko momentów do wybuchu powstania, czyli książkę Ciechanowskiego, monografię Ciechanowskiego, której też pierwszy raz wyszła w latach 70. w Londynie i była potem wielokrotnie wznawiana. Nie pisze o tym żaden z tych historyków, choć Borkiewicz miał relacje od Szostaka i Szostaka, on tam tylko bardzo tak ogólnikowo o tym wspomina. A dlaczego jest tak istotny ten 20 lipca? Po pierwsze, ten meldunek, który pan cytował i te słowa, szczególnie na końcu, które pan zacytował Szostaka, czyli człowieka sceptycznego wobec w ogóle powstania, wskazywały na to, że należało go przekonać do tego, żeby był po naszej stronie. Czyli już się wykrystalizowało to stronnictwo jastrzębi w Komendzie Głównej. Stworzył je Okulicki, Pełczyński, to były dwie wiodące postacie. Burkomorowski, czyli komendant główny był w tym wszystkim całkowicie na uboczu, bo on jeszcze jakby do gry w ogóle nie wszedł. Iranek Osmecki, który zajmował stanowisko szefa wywiadu Komendy Głównej AK, i Szostak było tymi dwoma, których należało mieć po swojej stronie, jako żeby ta czwórka mogła pójść do Bora Komorowskiego i powiedzieć, ok, my z militarnego punktu widzenia każdych wszystkich najważniejszych elementów mówimy, powstanie ma szansę się udać, musimy je wywołać i tutaj my naszym autorytetem, naszą wiedzą zaświadczamy. Szostak jako szef oddziału operacyjnego, tak jak mówiłem wcześniej.
A kto organizował to spotkanie?
Organizował je Pełczyński na 100%. Na 100% organizował je Pełczyński. Pełczyński był przełożonym tych wszystkich, którzy się zebrali jako szef sztabu Komendy Głównej, ale też zastępca komendanta głównego AK. Pamiętajmy, że on miał dwie funkcje, łączył w swojej osobie, więc tym bardziej jego rola była istotniejsza. Szostak był kluczowy, bo tak jak mówiłem wcześniej, do momentu, kiedy wybuchała czynna walka, oddział trzeci się zajmował teorią, czystą teorią. W momencie, w którym wybuchała walka, pragmatyka była taka, że oddział trzeci stawał się organem wykonawczym, nadzorującym tak naprawdę walkę, czyli sprawdzającym w praktyce to, co w teorii się stworzyło. A więc stawał się z organu teoretycznego organem praktycznym. I w tym punkcie odpowiedzialność Szostaka była tutaj jak najbardziej. On był kompetentny, on został postawiony na tym stanowisku i on musiał wyrazić swoją opinię na ten temat. Jak wiemy, 14 lipca wyszedł ten meldunek, w którym się znalazły te słowa, które on napisał, z którego wynikało najprawdopodobniej, że nie miał zbieżnego zdania z Okulickim i Pełczyńskim, więc postanowiono go do tego zdania przekonać. Co do uczestnictwa Iranka Osmeckiego w tej odprawie, to ono jest bardzo problematyczne, bo ono w jednych relacjach się pojawia, że on był, w innych, że byli tylko Okulicki z Pełczyńskim, a że Iranka nie było. Raczej stawiam, że był, bo jako szef wywiadu też miał bardzo dużo do powiedzenia w kwestii powstania warszawskiego, ale też z tego powodu, że Okulicki, będąc szefem operacji i zastępcą szefa sztabu do spraw operacyjnych, był faktycznie zwierzchnikiem dwóch pionów. Jemu podlegały dwa piony. Pion Szostaka operacyjny i pion Iranka jako wywiadu i kontrwywiadu. Więc wszystko by wskazywało na to, że ich dwóch powinno być na tym zebraniu, żeby po prostu się zgadzały wszystkie sprawy operacyjne, żeby były w jednym miejscu, żeby pion operacyjny, czyli decydenci byli w jednym miejscu. I na tej odprawie Szostaka do tego przekonano. Przekonano go do tego, kto przekonywał. No przekonywał głównie Okulicki, no bo to on przyleciał z Londynu, czy z Londynu, przyleciał z Włoch, ale miał wiedzę zupełnie świeżą, tak? Jeśli Szostak mówił, że dla tego, żeby powstanie miało szansę, nawet przez te parę dni, bo tu była mowa cały czas o 5-6 dni, widziano tych Niemców, którzy tam klęskę ponieśli na Białorusi, oni się już wycofywali, te kolumny taborowe, no i wyciągnięto wniosek, tam wywiad donosił, że tam też nie jest lekko na froncie. No i doszli do wniosku po prostu, że to jest ten element, o którym i pisał Sosnkowski w niedawnym, czyli te straże tylne się już zaczynają powoli pojawiać i wycofywać, że będzie można po prostu zająć tę Warszawę tak o, a Niemcy już są pobici, a za chwilę w ogóle to Sowieci wjadą tutaj na ich grzbietach i zajmą Warszawę od tak o po prostu bez naszej żadnej reakcji z naszej strony i trzeba coś z tym koniecznie zrobić i to w ogóle tak na gwałt, czyli bo już nie mamy czasu na nic, co nie? No to Szostak wskazywał. Zrzuty, odpowiednia ilość broni i amunicji, to musi być. Najlepiej samodzielna brygada spadochronowa, no bo potrzebujemy wsparcia wyszkolonego wojska. On to oczywiście mówił jakby trochę w oderwaniu od możliwości. On nie miał pełnej wiedzy na temat tego właśnie, jak wyglądało to zaopatrywanie, jakie alianci stawiali warunki w tej kwestii, jaką wiedzę miał na ten temat na przykład komendant główny, ale na pewno jego szef sztabu i na pewno Okulicki, czyli na przykład nie miał dostępu do korespondencji radiowej z bazą, główną bazą przerzutową oddziału 6, tą zaopatrzeniową w Latiano pod Brindisi, a tam major Jaźwiński, bez ogródek, zanim został odwołany przez Tatara, to też jest znamienne, pisał wprost. Nie mamy, nie możemy, brak samolotów, alianci nie dostarczają samolotów, polska eskadra jest coraz słabsza, bo wiadomo, loty to nie tylko straty w postaci artylerii przeciwlotniczej, ale też zużycia tych samolotów, zużycia załóg. No nie mamy czym was wesprzeć. No jeśli polska eskadra specjalna posiadała bodajże 5-6 samolotów w czasie, o którym mówimy, mówimy o tym, że trzeba byłoby wspierać powstanie ciągłymi, potężnymi zrzutami, kilkudziesięciu ton co najmniej dziennie, to mówimy o tym, że nie było takich możliwości. Od 2 lat nie można było rozwinąć eskadry do poziomu dywizjonu, więc przynajmniej tych 18 samolotów, jak etatowo ten dywizjon wskazywał. Więc tam mnóstwo było rzeczy, których Szostak nie wiedział, ale o których Okulicki go przekonywał i mówił, nie, to wszystko będzie, to jest załatwione. Ja to wiem, bo rozmawiałem tu przecież z ludźmi, ja byłem przecież szefem tej bazy szkoleniowej w oddziale 6, ja wiem, że tam są ludzie, są załogi, są samoloty, jak coś to alianci mają przecież tam swoich 3 czy 4 dywizjony. No na pewno ten przynajmniej jeden, ten specjalny 143 brytyjski, ale jak coś to mogą przecież latające fortece wysyłać, Wellingtony, zawsze można dodać dodatkowe zbiorniki paliwa. Przylecą, zrzucą, pomogą, brygada przyleci, wszystko było na tak. Tak to najprawdopodobniej wyglądało, bo oczywiście my nie mamy zapisu jakiegoś scenograficznego z żadnej z narad. Panowie, którzy to opisywali, pisali z perspektywy często lat kilku, kilkunastu, potem kilkudziesięciu. Dlatego mylą często postaci, mylą daty, mylą istotne kwestie, albo na przykład łączą, że na tej odprawie mówiono to, a w rzeczywistości wiemy, że to było na innej odprawie. Nikt tego nie stenografował, nikt tego nie zapisywał, więc nie mamy dokumentów w takiej czystej, archiwalnej formie, żebyśmy popatrzyli i powiedzieli, okej, no tu zapisano, że to powiedział to. Ale z konsekwencji tych odpraw i tej pierwszej, o której mówimy, z tego potem ze smeldunku, który został wysłany do naczelnego wodza, który tam mu zapalił tą czerwoną lampkę, że tam w Warszawie to się w ogóle zupełnie nie dzieje tak, jak mu się wydawało, że się powinno dziać, wynika, że najprawdopodobniej Okulicki z Pełczyńskim nakłamali, no tak to należy określić, nakłamali Szostakowi i Irankowi Osmeckiemu zupełnie jakieś niestworzone historie na temat tego, jak wsparcie powstania będzie przebiegało. Dlatego oni wyrażali tą warunkową zgodę na to, żeby to powstanie wybuchło. To na razie tylko mówimy o tym, żeby w ogóle powstanie ograniczone wybuchło. Nie mówimy jeszcze o dacie. To jest zupełnie inna sprawa.
No właśnie, jak przez ta ostatnia dekada lipca wygląda, kiedy to powstanie jest przesądzone? Jakie jest tutaj stanowisko Szostaka w tej sprawie?
Ono ewoluuje. To jest tak, że tak jak mówiłem, ten brak źródeł i te sprzeczne relacje to jest jakby jedna rzecz, która powoduje, że mamy mgłę. W tej mgle szukamy jakichś punktów zaczepienia. Z drugiej strony świadomy szum informacyjny, jestem o tym w tym momencie przekonany i piszę o tym w książce, zostawił jeden z członków Komendy Głównej AK, który zresztą potem przez to, że go autor monografii Ciechanowski cytował i oparł tak naprawdę swoją tezę podstawową na jego słowach tak naprawdę tylko i wyłącznie, tenże człowiek, czyli Janusz Bokszczanin, do momentu, kiedy przyleciał Okulicki do kraju, przełożony Szostaka, bo szef operacji, do momentu przylotu Okulickiego, potem odsunięty od tego stanowiska, zajmował stanowisko drugiego zastępcy komendanta, szefa sztabu Komendy Głównej AK, a tak naprawdę miał w 1944 roku nie do końca wiadomo, jaki jego los miał być, bo miał w ogóle opuścić Komendę Główną AK, to on, będąc w konflikcie najprawdopodobniej z Szostakiem. Nie wiemy z jakiego powodu. Być może na tle ich współpracy, to możemy się tylko domyślać, bo też relacje są bardzo sprzeczne. Albo na tle ich współpracy wcześniejszej, wiosennej, jeszcze z 1944 roku. Albo na tle tych już odpraw w Komendzie Głównej AK, oni się skonfliktowali i on przedstawiał Szostaka jako czołowego jastrzębia, który wspierał bezkrytycznie Okulickiego w działaniach do tego, żeby powstanie warszawskie wybuchło jak najszybciej. A ja w swoim wywodzie staram się udowodnić, że tak nie było na pewno, jak sobie Bokszczanin to wymyślił, a jak Ciechanowski niestety bezkrytycznie trochę zapisał. Szostak był, tak jak każdy członek Komendy Głównej AK, z Bokszczaninem na czele, był zdania, że powstanie w Warszawie wybuchnąć powinno. To jest często w ogóle coś, co my mylimy, czyli potrzeba wybuchu powstania, a moment wybuchu powstania. Kwestie zupełnie różne, diametralnie inne, ale jakże istotne w ogóle dla tego zagadnienia. Nie było członka Komendy Głównej AK, nawet z tych, co potem pisali, jakimi to oni byli przeciwnikami w ogóle, którzy by kontestowali w ogóle samą potrzebę wybuchu powstania. Owszem, zaczęto kontestować moment wybuchu powstania. I to jest kluczowe tak naprawdę. Bo Szostak zgodził się na powstanie warszawskie. Jako szef oddziału trzeciego wyraził zgodę. 21 lipca, czyli dzień po tej naradzie, o której tu mówiliśmy, Pełczyński z Okulickim poszli do Bora Komorowskiego, przedstawili mu opinię pewnie i Iranka, i Szostaka, i swoją własną. Przekonali go i wezwano delegata. Delegat miał głos kluczowy, też się o tym często zapomina. Nie komendant główny AK, nie dowódca AK, a delegat, czyli prezes Krajowej Rady Ministrów, tak naprawdę.
Czynnik polityczny.
Czynnik polityczny miał zadecydować i to bez zgody czynnika politycznego też powstanie nigdy by nie wybuchło. Dlatego tak istotne było 31 lipca na tej słynnej odprawie popołudniowej, która nie była odprawą tak naprawdę, że zrobiono to bez obecności Iranka i Szostaka, którzy byli sceptyczni wobec przede wszystkim daty, w którym powstanie miało wybuchnąć, ale sprowadzono sobie Montera, którego wykorzystano jako narzędzie do tego, żeby przejść do powstania. Sprowadzono delegata, którego przekonano w wąskim gronie do tego i to delegat tak naprawdę zezwolił komendantowi głównemu na mobilizację i przejście z stanu czuwania do powstania, czy tam stanu pogotowia do stanu już walki, rozpoczęcia walki 1 sierpnia o godzinie 17. Szostak, są przekazy, mówią o tym, on sam potem też o tym pisał, że na przykład wkładano mu w usta słowa, których nigdy nie wypowiedział. Pisał o tym bardzo kategorycznie, co oznacza, że powstanie tak, ale data powstania i moment wybuchu powstania nie. To, że za to po wojnie on się nigdy krytycznie, jednoznacznie nie odniósł do tego, tak jak zrobił to Bokszczanin właśnie w licznych relacjach, które zostawiał, czy to Zawodnemu przede wszystkim, tak, czy też Ciechanowskiemu, czy też tam Mitkiewiczowi, bo też mu tam listy wysyłał różne, czy też w kraju Pluta Czachowski, Kazimierz, czyli szef oddziału Łączności, który też potem się odcinał od wszystkiego. On był kontestatorem, on głównym przeciwnikiem. Szostak nigdy jednoznacznie czegoś takiego nie robił. Bo ja chyba mogę się tylko domyślać, dlaczego. Bo on to raz napisał w jednym miejscu.
Dlaczego?
Jak już rozkaz padł, to on uznał, że jako karny wykonawca on musi już go po prostu tylko zrealizować jak najlepiej. Nie kontestował dowodzenia Rydza Śmigłego w 1939, choćby mógłby to robić. Tak samo nie kontestował tego elementu wybuchu powstania 1 sierpnia i w jednoznaczny sposób, bo uznał, że mleko się po prostu rozlało, a jego zadanie to było po prostu tylko już działać na jak najlepszej wierze, jak najlepiej na swoim stanowisku, żeby nie rozgrzebywać być może spraw, które uznawał, że no, zdarzyły się, to się zdarzyły. To było poza nim, tak? No bo faktycznie zdarzyło się. Moment wyboru daty powstania był poza nim.
W takim razie co robi po 1 sierpnia? Czyli po momencie, dacie wybuchu powstania warszawskiego, pułkownik Józef Szostak.
Znaczy, on przede wszystkim podszedł do tego bardzo pragmatycznie i tu go wiele rzeczy łączy też z Irankiem Osmeckim. Dokładnie taka sama reakcja. Iranek Osmecki i Szostak, okej, szok, że powstanie wybucha, chociaż wiadomo, Niemcy, koncentracja, będą się bili z Sowietami, zatrzymana armia pancerna i nie ma tutaj żadnej mowy o decyzji politycznej Stalina jeszcze w tym momencie. Mowa o czysto wojskowym, militarnym położeniu. Niemcy chcą po prostu, Warszawa jest im potrzebna, bo jest węzłem drogowym, kolejowym. Niemcy potrzebują ściągnąć siły z drugiego brzegu Wisły, przerzucić go na drugą stronę i potrzebują tego węzła, mówiąc krótko, żeby się wycofać. Więc będą się bili z Sowietami. Sowieci rozciągnięci po ofensywach letnich, które zaczęły się przecież 1000 kilometrów na wschód, a więc rozciągnięte linie zaopatrzeniowe. To wszystko jest prawda. To nie są wymysły, to nie są bzdury. To jest czysta arytmetyka wojskowa znana i oficerom znana była. Więc oni wychodzą z założenia, okej, no zdarzyło się, robimy co swoje. Każdy realizuje swoje zadania, takie jakie miały być, takie jakie w sztabie ścisłym w tej ostatniej dekadzie lipca na tych naradach ustalono. Sztab ścisły na czele sztabu ścisłego, kto stoi, kto w niego w skład wchodzi. Cały oddział trzeci miał wejść w skład sztabu ścisłego, czyli cała ta struktura podległa Szostakowi. Szostak dostał szefem operacji, bo Okulicki przecież formalnie został szefem drugiego rzutu Komendy Głównej AK, nie tych rzutów, które mieliśmy w Warszawie, czy tam sztabów ścisłych, czy sztabów dowódcy AK, ale tak naprawdę miał wyjść poza Warszawę i zorganizować sobie nową Komendę Główną. Uznano, że Komenda Główna się zamknie w Warszawie razem z dowództwem powstania, nie wiadomo po co, tworząc drugą władzę tak naprawdę nad powstaniem, że będą się ujawniać wobec Sowietów, czyli to jest ten element łączący powstanie z burzą, tak, że będą się ujawniać. Tam potem powstawały fantastyczne plany, że jak Sowieci już wkroczą w ogóle do tej Warszawy, to oni zajmą krąg budynków tam właśnie w okolicy ulicy Koszykowej, bo tam była wyższa szkoła wojenna, tam był taki jakby kompleks, który można było zamienić w twierdzę, że oni w razie czego to przed tymi, z jednej strony mieli się wobec nich ujawniać, ale też mieli się ostatecznie z nimi bić. To są wszystko takie strasznie mgliste, sprzeczne ze sobą sprawy, takie często wykluczające się wzajemnie. No to jest też dowód na to, w jakim to wszystko pośpiechu robiono, jak to wszystko było na kolanie przygotowywane, jak ignorowano lata doświadczeń z konspiracji, jak ignorowano to, co Sosnkowski im w tych instrukcjach przekazywał, mówił. Ta gorączkowość taka musimy, zrobimy, myślenie życzeniowe, to jest coś, co dominowało. No, jak już wybuchło to powstanie, no to po prostu sztab ścisły się zorganizował w takim kształcie, jak ustalono. No i zaczął działać jako taki quasi dowództwo AK, bo Okulicki, jak wiadomo, przecież to jest jedno z największych kłamstw powstania warszawskiego i w ogóle jedna z najbardziej bulwersujących rzeczy, którą też tutaj wyłapałem, a to jakoś nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagi. Co,
może zwrócił, ale przemilczył.
Co Pełczyński napisał z Et Consortes w Polskich Siłach Zbrojnych, tom trzeci Armia Krajowa, to wyszło zaledwie 6 lat po powstaniu warszawskim. To był 50. rok. To jest pierwszy tom, który wyszedł z tego cyklu tej oficjalnej historii Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, że napisał, że 29 lipca generał Kobra się odmeldował po raz ostatni na odprawie w Komendzie Głównej AK i poszedł organizować ten drugi rzut, wyszedł z Warszawy, już nie brał udziału tak naprawdę w tym. No to jest horrendalne kłamstwo, któremu przeczy sobie sam Pełczyński wielokrotnie w różnych relacjach, pisząc o tym, że 31 lipca był na przecież on, Chruściel i Okulicki razem wymusili przekonali Bora do tego, że powstanie ma wybuchnąć. Więc kłamstwo, przeczenie sobie wzajemnie, no tam jest jeszcze wiele innych, które też fragmentów, na które zwracam uwagę, które są po prostu kłamstwem w tych Polskich Siłach Zbrojnych, mówiących o tym zagrożeniu niemieckim, o ignorowaniu doniesień wywiadu. To wszystko po prostu jest przenicowane i napisane w taki sposób, żeby wskazać na to, że decyzja była słuszna, a ciąg okoliczności, na który oni oczywiście nie mieli wpływu i tak zwane szczęście wojenne nie było po ich stronie, no i po prostu się nie udało. No bo tak to należałoby odczytać. Ja to odczytuję zupełnie inaczej, odczytuję to po prostu jako, że można było to odczytać, odczytywali to niektórzy, tylko ich po prostu zmarginalizowano, odsunięto.
Jak Państwo widzą, powstała książka, jak to, ja nie lubię tego określenia, kontrowersyjna, a to nie jest kontrowersyjna książka, tylko pewna wersja zdarzeń opisana w interpretacji doktora Koresia. Proszę polemizować, jeśli ktoś uważa inaczej. Czas jest nieubłagany, ale jeszcze chcę przede wszystkim jeszcze, żeby pan doktor wszystkiego nie opowiedział, żeby czytelnicy sięgnęli po książkę.
No to ale treści jest znacznie więcej od tego, co ja powiedziałem.
Treści dokumentów. Proszę państwa, jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę zwracać uwagę na przypisy. Drugie życie jest w przypisach, tak jak u profesora Cyńskiewicza. Ale to jest bardzo ważne, bo tutaj wyłapałem wiele istotnych informacji, chociażby o sprawie też stanowisk w przeddzień spotkania 20 lipca. Bardzo ważne są te przepisy w tej książce, tak poważnie mówiąc. Panie doktorze, jeszcze jest jedna rzecz. Niechęć pewnego rodzaju środowiska, może też po traumie Powstania Warszawskiego, Szostaka do wchodzenia w jakąkolwiek konspirację antykomunistyczną po 1945 roku. On się ukrywa, potem wpada, staje przed sądem, sfingowany proces, wychodzi w lutym 1955 roku, ale skąd wynikał ten daleko, ja to użyję słowa sceptycyzm, żeby nie powiedzieć niechęć wobec konspiracji tej po 1945 roku?
Ja myślę, że to tak. Na pewno miało źródło w tej samej niechęci w ogóle wobec konspirowania, jakie on miał wcześniej, tak? Czyli zanim przystąpił do Związku Walki Zbrojnej czy potem do Armii Krajowej. To na pewno, bez dwóch zdań. Czyli w ogóle sama niechęć do konspiracji. Nie czuł się z tym ewidentnie komfortowo w ogóle, z konspirowaniem. Druga rzecz, ja myślę, że i chyba najistotniejsza, że sam w ogóle właśnie doświadczenie z okresu Powstania Warszawskiego, obserwacja tego, co się działo, tych rozgrywek wobec powstania, no bo dowództwo AK zamknięte w tej Warszawie, ten taki drugie dowództwo powstania, potem z Monterem były te spory, kto tam faktycznie dowodził, ale oni próbowali trochę dowodzić AK z tej Warszawy, to wszystko im nie szło, rozłaziło się, różne rzeczy, które się działy z Londynu, przychodziły. Ja myślę, że on po prostu zobaczył obraz, który, on nigdy nie był politykiem, nigdy nie był tym, był wojskowym, ale zobaczył obraz, który mu jednoznacznie dał do zrozumienia. Z tego nic nie będzie. Sprzedali nas, zostawili nas. Po co? Po co? Tam wytraciliśmy elitę, tam straciliśmy zniszczone miasto, wytracona elita, wytracona tkanka architektoniczna, kulturowa, społeczna, wszystko, wszystko. Warszawy nie ma, to tak jakby obciąć dwie kończyny Polsce tak naprawdę, a może i głowę. Więc
to jest do dzisiaj widoczne, bym powiedział.
Więc ja myślę, że to z tego przede wszystkim wynikało. I jednoznacznie on uważał, że Sowieci są teraz mega silni, są, ich pozycja jest nie do podważenia, szczególnie jak się, no, miał tę obserwację, widział, no, zajęli przecież połowę może nie, ale 1/3 Niemiec, tak? Zajęli Czechosłowację, zajęli Bałkany. Uznał, że po prostu to nie ma najmniejszego sensu. Nie mówiąc o tym, że jako człowiek, który był nauczony kalkulacji, zdając sobie sprawę, jakie straty też ponieśli alianci zachodni, jakie straty ponieśli Sowieci i jak świat jest zmęczony wojną światową, że nikt realnie o kolejnej wojnie zaraz po skończeniu takiej hekatomby nie będzie po prostu myślał. A to oznacza, że konspiracja jest po prostu tylko marnotrawieniem pozostałych resztek wartościowych elementów społeczeństwa, które bolszewicka bezpieka, wojsko wytropi i ten wartościowy ostatni element, mówiąc krótko, zniszczy.
Wie pan, kto tak jeszcze myślał? Już błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
I myślę, że on miał dużo racji w tym. To jest z jednej strony, można powiedzieć, błogosławieństwo, a też przekleństwo bycia człowiekiem na pewnym stanowisku i posiadania dostępu do pewnych informacji, których często...
I analizy zjawisk.
Tak, analizy zjawisk. Często ci ludzie, którzy konspirowali, oni byli z bardzo niskiego szczebla. Oni patrzyli na to w zupełnie ograniczony sposób. Oni nie mieli tej wiedzy, tego doświadczenia, tej traumy po prostu aż tak namacalnej, jak miał on. Owszem, można powiedzieć, że Pecki miał to samo, tak? A jednak się zdecydował. Przy czym Rzepecki był politykiem też przy okazji. On tak mocno z tą polityką był zaznajomiony i on uważał, że przynajmniej jest szansa, że PSL, że legalne przejęcie władzy i tu win pomoże, czy tam wcześniej delegatura rządu. No to była taka machinacja, która tam powiedzmy miała jakieś uzasadnienie. Jeszcze do powiedzmy 46 roku, tam do momentu wyborów, tak? Ale Szostak uznał, że to nie ma sensu, że to się nie uda, że to wszystko jest po prostu, że to wszystko jest stracone i że szkoda jego zdrowia. Tylko muszę sprostować jedną rzecz. On się nie ukrywał, on się ujawnił już w lutym 45 roku, bo on akurat z Woldenbergu został uwolniony w kolumnie tej...
Inaczej umknął.
Umknął, tak. No bo ta kolumna wschód, którą tam bolszewicy tam przejechali, tych Niemców pogonili i on tam udało mu się umknąć. On się ujawnił od razu, ujawnił się jako Józef Szostak, ujawnił się jako pułkownik dyplomowany, ujawnił się jako członek Komendy Głównej AK. On nie ukrywał swojej przeszłości. Być może gdyby ją ukrywał, tak jak wielu robiło też, nie pod fałszywym nazwiskiem, czy w ogóle jakby nie wspominając o tym. Z jednej strony mogło się to okazać czymś dobrym, z drugiej strony czymś gorszym dla niego. Wiadomo, to wszystko zależało, losy się wtedy toczyły ludzi zupełnie jakby, no nie byli panami swojego losu, bo pod panami ich losu zaczęli się stawać komuniści i ich służby, czy to w wojsku informacja wojskowa, czy cywilna ubecja, czy tam bezpieka. Więc jedna i druga sytuacja była, myślę, dla niego mogłaby być kiepska. Ale on z otwartą przyłbicą jakby uznał, że on w wojsku ludowym, czy tam tym odrodzonym być nie chce, w konspiracji być nie chce, no i ewentualnie może zacząć życie od nowa, coś tam dla kraju zrobić jako cywil, choć wcześniej sobie tego jakby bez wojska życia nie wyobrażał, no ale uznał, że jest to trzecia droga, którą musi wybrać, bo nie ma innej tak naprawdę dla niego.
Jak znalazł się, na podstawie jakich zarzutów stał się w ogóle przedmiotem śledztwa, no i za co otrzymał wyrok?
Krótko już, to zaczęło się od gospodarki, bo on tak się złożyło zupełnie dla niego szczęśliwie, ale też przypadkowo, że został dyrektorem kopalni glinek ogniotrwałych na Dolnym Śląsku, niedaleko Wrocławia, a jeszcze bliżej Świdnicy, w niewielkiej miejscowości tu pomiędzy Strzegomiem a Świdnicą, Jaroszowie. Tam funkcjonował całkiem dobrze i sobie dawał radę. No, był człowiekiem z wyższym wykształceniem, na pewno z umiejętnością organizacji pracy, a to było wówczas bezcenne tak naprawdę. Więc organizował pracę, wydobycie, wszystko funkcjonowało. No i oczywiście przeszłość go zaczęła doganiać, no bo on pewnie i w rozmowach różnych, prywatnych, nieprywatnych, nie ukrywał, co robił, że brał udział w powstaniu, na jakim stanowisku. To oczywiście dotarło do miejscowego, powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Różne donosy są zachowane na ten temat. No i kamyczek tak rzucony przez jakiegoś powiatowego referenta bezpieki zamienił się w jakiś taki większy, rzeczywiście większą lawinę. A więc najpierw próbowano go ubrać, oczywiście, bo wiadomo, łakowiec wysoko postawiony to sabotażysta gospodarczy, czyli w niego... Sabotaż, potem niegospodarność, nic mu nie udowodniono. Nawet przy usilnych staraniach, ja to opisuję bardzo dokładnie, bo na to akurat dokumenty się zachowały bardzo dobrze. A z drugiej strony w Warszawie wypłynęło jego nazwisko, jak się zaczęła cała już otoczka wokół sprawy TUN, wokół spisków armii, 49 rok, aresztowany Pluta Czachowski jako pierwszy, to jest warto pamiętać, on w styczniu 49 roku był aresztowany, człowiek bardzo blisko z Tatarem związany i Pluta Czachowski złożył, układał naprawdę ogromne, wyczerpujące zeznania. Często mógł się powstrzymać naprawdę przed niektórymi rzeczami, które on tam mówi. Wypisywał o Szostaku tak samo. Jego nazwisko się pojawia i gdzieś zaczyna być wiązane z tym śledztwem, które jeszcze Departament III prowadzi MBP. Potem próbowano to połączyć już jak go aresztowano, chociaż aresztowano go, tak jak zaznaczam, za niegospodarność i za sabotaż gospodarczy. Potem dopiero próbowano włączyć jego śledztwo w sprawę Tuna, ale nawet jak na standardy mało wyśrubowane bezpieki, było za mało dowodów. Było za mało dowodów. To były jakieś tam nieliczne zeznania, jak nieraz się ogląda memoranda, czyli te takie przypomnienia, które robiono z dużych śledztw, a szczególnie w Tunie, no to często to są setki stron, różne zeznania, tu. A w jego przypadku zachowało się jedno memorandum, jest 5 czy 6 zeznań, w których tak naprawdę mowa jest, próba zahaczenia go, no to właśnie Pluta Czachowski, Władysław Roman i kto tam jeszcze, no i Walter Janke chyba coś tam, a może nawet i nie. W każdym razie to są takie postacie, po pierwsze ani nie jakieś tam do końca pierwszoplanowe, jak potem wyszło w aferze Tun, a po drugie było to wszystko tak rachityczne i tak słabe, że ostatecznie te jego długie śledztwo wynikało nie z tego, że strasznie go maglowano, czy ten. On miał nawet dość łagodne śledztwo. No wynikało przede wszystkim z tego, że nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Jak upadł sabotaż, nie włączono go do afery Tun, no to co, wolno puścić? Po, nie wiem, 2 latach siedzenia w śledztwie, no tak robiono. Robiono na przykład, Komara aresztowano i po śledztwie nie było aktu oskarżenia i wyszedł jeszcze paru innych, co nie? No ale to byli jednak towarzysze z KPP czy tam z PPR-u, którzy tylko byli podejrzani tam o różne rzeczy, a to był jednak reakcyjny oficer, sanacyjny, wróg Polski Ludowej, czemu tam hardo dawał znać w czasie zeznań i w czasie śledztwa. No więc podciągnięto go pod te słynne 2 dekrety KRN-u, tam jedno o faszyzacji kraju w okresie przedwojennym, a drugie o współpracę z okupantem paradoksalnie w czasie II wojny światowej. To były takie dekrety, pod które można było podłączyć każdego tak naprawdę, każdego urzędnika, każdego oficera Wojska Polskiego czy Polskiego Państwa Podziemnego, bo pasowali tam, one były na tyle ogólne, na tyle niedokładne, że można było dopasować, mówiąc krótko, każdego życiorys i każdego w cudzysłowie przestępstwa właśnie do tych dwóch dekretów.
Wychodzi w lutym 55 roku, tu zamyka swoje oficjalne wspomnienia, ale właśnie panie doktorze, pan idzie za ciosem, bo jest rozdział pod tytułem Smuga Cienia, rzeczywistość antykomunisty w PRL, to jest 80 ponad stron książki, czyli w zasadzie 1/10 książki poświęca pan Szostakowi w PRL-u. Dlaczego to było ważne? Dlaczego pan chciał nie tracić go z radarów i kim był w tym okresie?
Po pierwsze, że to jest domknięcie jego życiorysu i to takie bardzo, że tak powiem, wręcz jak klamra. To znaczy życie zaczął chwalebnie i chwalebnie swoje życie skończył.
Tak, postawa godna takiego antykomunisty z książek i z eseistyki Józefa Mackiewicza.
Powiem
był
tak.
Konsekwentny.
Bardzo bym chciał znaleźć inną postać, jest ich tak niewiele, które by miały taki życiorys w PRL-u jak Szostak. No może rzeczywiście, i to pisze o tym, rzeczywiście człowiek, z którym on miał bardzo słaby kontakt w czasie konspiracji, bo choć formalnie mu podlegał jako szef Wydziału Saperów, a potem tylko bardzo incydentalny, listowny, czyli Niepokulczycki, Franciszek Niepokulczycki, który trochę inaczej miał, bo jednak by konspirował też i po wojnie, ale też miał taką jednoznacznie pogardliwą postawę stoika wobec rzeczywistości, która go otaczała. On po prostu, nie, tak jak Szostak, nie widział sensu w jakiejkolwiek współpracy. Współpracą było dla niego wszystko. Napisanie artykułu, nie wiem, udzielenie wywiadu, spotkanie się z kimś tam. Nie. Polska Ludowa była bytem, w którym on musiał żyć, no bo nie widział innego sensu. Był, jak to pisał, za stary, żeby emigrować. No po prostu stał obok tej Polski Ludowej. On, mam wrażenie, że on po prostu Polskę Ludową obserwował całkowicie tak z ubocza, widział doskonale wszystkie jej słabości, wszystkie jej rysy, wszystkie jej krzywe zwierciadła i on po prostu nie chciał w tym w ogóle uczestniczyć. I to było coś, co właśnie dzięki materiałom rodzinnym, dzięki tej korespondencji, która się zachowała...
To była kategoria estetyczna, etyczna, jaka?
Każda. Moim zdaniem chyba każda. Bo on prowadził dziennik, taki prywatny już. Ja go nigdy w życiu obiecałem to nawet synowi nieżyjącemu Wojciechowi Szostakowi, że nie będę go nigdy próbował edytować, bo on jest zbyt prywatny. On tam pisze bardzo dużo o rodzinie, to są jego relacje z synem, z żoną. Często wiadomo, jak w takim prywatnym bardzo dzienniku są często skrajne różne opinie, ale cytuję sporo takich o tej rzeczywistości, która go otacza. To widzimy tam po prostu człowieka zniesmaczonego od poziomu urzędników, z którymi się styka, bo załatwia z nimi sprawy, tak? Niekompetencji, braku wiedzy, kultury osobistej, niechlujnego stroju, sposobu odzywania się, po oczywiście takie sprawy najwyższego rzędu, tak? Czołobitność wobec Sowietów, zniewolenie, działania bezpieki i w ogóle służb specjalnych, milicji obywatelskiej. To jest pełne kontestowanie tak naprawdę rzeczywistości, która go otacza, co dla niego miało same negatywne konsekwencje. On nigdy nie spróbował tak naprawdę tych... Tylko to minimum, to, co mu się należało, przychodził do Zbowidu, bo żeby tam dostać dodatek do emerytury za virtuti militari, bo brakowało mu pieniędzy co miesiąc. A miał, gdyby był sam, być może też by do tego inaczej podchodził, ale miał rodzinę, tak? Więc utrzymywał tą rodzinę, on jako człowiek wychowany w innej kulturze, no bo tak to należy określić. Inna była kultura w II Rzeczpospolitej, inna była w PRL-u. Jako mężczyzna, jako oficer uważał, że on, jego obowiązkiem jest utrzymywać rodzinę, utrzymywać dziecko, żeby te pieniądze były, żeby żyć na jakimś tam poziomie. To wpojono mu i on te zasady kultywował. I dlatego myślę, że z wielkim bólem łamał się chociaż właśnie, żeby pójść po te drobne sprawy, żeby walczyć z ZUS-em o jakieś tam kwestie, prawie że procesować się, żeby dostać skierowanie na jakieś tam sanatorium, choć nigdzie tam nie ma w tych pismach, które on wysyłał, płaszczenia się, czołobitności, próśb na kolanach, a przede wszystkim nie zrobił tego, co inni mogli zrobić. Wystarczyło się do Zbowidu zapisać, funkcjonować. Można było dostać emeryturę wojskową wtedy za zgodą ministra obrony narodowej. Były takie przypadki, wcale nie mało ich było. Ustawa wykluczała, ale mówiła, ale za zgodą ministra obrony narodowej w specjalnych sytuacji można przyznać emeryturę wojskową, nawet jeśli komuś się nie należało. Przecież ta zakłamana ustawa o emeryturach wojskowych, która weszła bodajże w 56 roku, pisze o tym tak samo, z której wynikało, że tylko służący w Gwardii Ludowej, Armii Ludowej i w tak zwanym odrodzonym Wojsku Polskim nabywali prawa emerytalne, a wszyscy pozostali właśnie tylko za zgodą ministra, no sprowadzała się do jednego. Będziecie klęczeć przed nami, to dostaniecie. Nie będziecie, no to będziecie funkcjonować po prostu tak, jak Szostak funkcjonował. W biedzie. Praktycznie przez cały okres PRL-u funkcjonował w biedzie.
Liczę, że w nowym roku szkolnym, w nowym roku akademickim zrobimy też szerszą debatę na temat okoliczności tego wszystkiego, co działo się w Komendzie Głównej AK w okresie poprzedzającym wybuch Powstania Warszawskiego, a potem także na temat rozrachunków, także w postaci wspomnień wszystkich powojennych świadectw. I mam nadzieję, że pan dr Daniel Koreś, autor książki o pułkowniku Józefie Szostaku W cieniowe roku na miasto, weźmie w niej swój aktywny udział. Jest pan już zaproszony.
Chęcią. Z wielką chęcią.
Lista się będzie zmieniała, powiększała, ale pan jest na pewno zaproszony. Polecam państwu książkę. Nie chciałem, żebyśmy wszystko państwu od A do Z opowiedzieli. To jest 700 stron prawie bardzo ciekawej, barwnej opowieści, plus wnioski, weryfikacje, reinterpretację pana doktora Daniela Korysia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.